Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiamy Państwa ze studia w Toruniu, w którym naszymi gośćmi są pani dr Zuzanna Kurtyka, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, kandydat niezależny do Senatu RP, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie. Witam serdecznie pani Zuzanno. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Beata Kępa, poseł, były wiceminister sprawiedliwości, kandydat na posła z okręgu świętokrzyskiego. Szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani minister Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych, przewodnicząca Komitetu Integracji Europejskiej, szefowa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, była poseł do Parlamentu Europejskiego, a obecnie kandydat na posła Rzeczypospolitej z Gdańska i Sopotu. Szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże, jest to w sumie 9 powiatów poza Gdańskiem i Sopotem, okręg numer 25. Szczęść Boże.
Z nami jest także pani Barbara Bubula, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do 2010 roku, kandydat na posła RP z Krakowa i części województwa małopolskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich słuchaczy.
Pan Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, były szef Kancelarii Premiera Jarosława Kaczyńskiego, kandydat PiS z województwa okołowarszawskiego, z okręgu okołowarszawskiego.
Szczęść Boże, tak, to jest 8 powiatów okalających Warszawę. Kłaniam się.
Pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i kandydat na senatora Rzeczypospolitej z Zamościa i okolic. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jeszcze powiat Hrubieszów, powiat Tomaszów Lubelski i Biłgoraj.
I pan Andrzej Adamczyk, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, kandydat na posła z Krakowa i części województwa małopolskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy Radio Maryja.
Proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów z trzema podstawowymi informacjami dla narodu. Państwo nowoczesne, solidarne i bezpieczne. Panie pośle, panie przewodniczący, co to znaczy nowoczesne, co znaczy solidarne, co znaczy bezpieczne?
Przede wszystkim państwo, które istnieje, które stoi na straży bezpieczeństwa i wolności obywatelskich. To, co wydarzyło się w ubiegłym roku, 10 kwietnia, to nasuwa nam takie skojarzenia, że dziś państwo polskie rządzone przez koalicję PO-PSL nie jest w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwa, bo skoro nie było w stanie zagwarantować bezpieczeństwa prezydentowi Rzeczypospolitej, to czy może zagwarantować bezpieczeństwo nam? Nie sądzę, nie sądzę. Państwo solidarne, a więc takie, które stwarza warunki do godnego życia. Państwo, które jest aktywne, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy, bo dziś jednym z najważniejszych problemów jest właśnie to, że w Polsce nie ma pracy, że szczególnie ludzie młodzi są wypychani poza granice naszego kraju, że mamy do czynienia z wyprzedażą majątku państwowego, że brakuje inwestycji właśnie w Polsce, że nie możemy żyć godnie, bo mamy do czynienia z sięganiem przez rząd do właśnie płytkich kieszeni, do kieszeni tych, którzy nie są zamożni, czego dowodem podwyższenie podatku VAT. Kiedy w Sejmie była dyskusja na ten temat, to Klub Prawa i Sprawiedliwości proponował, żeby jeśli już trzeba sięgać do kieszeni, sięgać do głębokich kieszeni. Proponowaliśmy jako alternatywę wobec podwyższania VAT-u, proponowaliśmy wprowadzenie podatku od banków. Wtedy premier Tusk powiedział, że nie będzie łupił banków, a więc woli łupić zwykłych obywateli. To powoduje, że dramatycznie rosną koszty utrzymania w naszym kraju. Nie tak dawno Eurostat podał dane mówiące o tym, że w liczbach bezwzględnych utrzymanie trzyosobowej rodziny w Polsce tyle samo kosztuje, ile w Szwecji. Tylko z tym, że w Szwecji koszty utrzymania mieszkania stanowią 6% wydatków z budżetu domowego, w Polsce 20%. Na tym polega różnica, a więc państwo powinno być aktywne, rząd powinien być aktywny. Rząd, którym kieruje premier Tusk, często mówi, że on nic nie może zrobić, że decyzje, które podejmuje, są spowodowane jakimiś warunkami ogólnymi, ogólnoświatowymi, Tymczasem rządy państw przecież demokratycznych zachodniej Europy są aktywne, jeśli chodzi o ochronę miejsc pracy, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy. A rząd, który dziś rządzi, rząd koalicji PO-PSL, mówi, że niczego nie może. I Polska Nowoczesna. Polska Nowoczesna to Polska, w której ci, którzy mają pomysły, ci, którzy są aktywni, będą mogli znaleźć pracę w naszym kraju. Będą mogli tworzyć właśnie te dobra, z których będziemy wszyscy korzystali, bo przecież dziś absolwenci wyższych uczelni nie mają w Polsce pracy. Ja posługuję się tym przykładem, o którym mówiłem kilka godzin temu na antenie telewizji Trwam. Fabryka samochodów osobowych na Żeraniu. Jeszcze raz to powtórzę. Fabryka, która obchodziłaby 5 listopada tego roku 60-lecie swojej działalności, ale już jej w rzeczywistości nie ma. I kiedy pytałem, w jaki sposób premier Tusk może uratować te zakłady, przecież zatrudniające w ostatnim okresie 1800 osób, usłyszałem odpowiedź, że nic nie może zrobić, bo to jest firma prywatna. Tymczasem w przypadku firm prywatnych na zachodzie Europy rządy tych państw mogą wpływać pozytywnie na ich działanie. Premier Berlusconi spowodował, że prywatna firma Fiat przeniosła produkcję Fiata Pandy z Polski do Włoch, dlatego żeby właśnie Włosi mieli pracę. A więc rząd może być aktywny, może być skuteczny i rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 to udowodnił. To my obniżyliśmy podatki, to my wprowadziliśmy ulgi, jeśli chodzi o podatki na każde dziecko w rodzinie. To my znieśliśmy tak zwany podatek od wdów i sierot, czyli podatek spadkowy w pierwszej grupie podatkowej, tak żeby majątek, który zgromadzą rodzice, mógł być przekazany dzieciom bez płacenia podatku. To są działania, które można i trzeba zrobić i Prawo i Sprawiedliwość daje taką gwarancję. Właśnie Polski rozwijającej się w sposób zrównoważony, tak żeby nie tylko mieszkańcy wielkich miast, ale również mieszkańcy polskiej wsi, mieszkańcy małych miasteczek mieli szansę własnego rozwoju, rozwoju miejsc, w których żyją. Dziś rząd koalicji PO-PSL stawia właśnie na te lokomotywy, tak to nazywa duże metropolie. Tymczasem Polska powinna rozwijać się w sposób zrównoważony. My nie jesteśmy krajem Ameryki Południowej, gdzie te różnice są tak duże. My jesteśmy krajem położonym w centrum Europy, a więc powinniśmy się rozwijać w sposób zrównoważony i nowoczesny. To jeszcze raz podkreślam. Polska Nowoczesna to Polska, w której ludzie mogą realizować swoje marzenia, mogą realizować swoje umiejętności. Przecież jesteśmy krajem ludzi wykształconych. Ale i cóż z tego, jeśli ci, którzy wykształcą się, przecież to jest wysiłek całego narodu, są zmuszani do wyjazdu za granicę. To trzeba zmienić, to można zmienić i Prawo i Sprawiedliwość takie gwarancje daje.
Bardzo dziękuję, przewodniczący Mariusz Błaszczak. To może teraz pan senator Jerzy Chruścikowski. Panie senatorze, pytanie: Prawo i Sprawiedliwość, jak postrzega KRUS i co z kwestiami dopłat do rolnictwa?
No, jeśli chodzi o reprezentujący jako Związek Elit Solidarność, to muszę powiedzieć, że to jest jedyna partia, która rzeczywiście od początku mówi prawdę, która mówi rzeczywiście, że KRUS-u nie zlikwiduje. I dała tego dowody jeszcze, kiedy realizowała politykę na rzecz rozwoju rolnictwa, na wsparciu rolnictwa, która jednoznacznie określała, że KRUS jest podstawą. I to chcę przypomnieć, że Związek Elit Solidarność, kiedy wielu naszych kolegów było posłami i senatorami, przygotowało taki projekt. To była najnowocześniejsza ustawa o KRUS-ie, wzorowana na modelu francuskim, która jest dzisiaj dalej nowoczesną ustawą europejską, która nie podlega nawet dyskusji, zmianie. Można usprawniać, można ulepszać Na przykład we Francji jest tak, że tam jest dołączona część ubezpieczonych, którzy są zatrudnieni w rolnictwie i można ich dołączyć do KRUS-u jeszcze dodatkowo, żeby wzmacniać ten system KRUS-u, a nie wyrzucać. Natomiast nie można likwidować i myślę, że to, co Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że będzie bronić, to Związek Elit Solidarność jest dlatego i wspiera, bo to jest jeden z gwarantów wielu działań dla polskiej wsi i nie jest tak prawdą, że oto jedyna partia chłopska broni KRUS-u. To nie jest prawdą, bo choćby ostatnie zmiany, które zostały wprowadzone teraz, wyraźnie mówią, że podnieśli składkę dla rolników o 500% i nie zastanawiali się na tym, żeby już ustępować Platformie Obywatelskiej. Pytanie, gdyby weszli do rządu ponownie, czy w tym momencie ustąpią na krok, czy w ogóle ustąpią Platformie Obywatelskiej. Ja nie czuję tej gwarancji, że PSL tak ładnie mówi, czy będzie takim gwarantem na przyszłość, że tego KRUS-u będzie bronił. Na pewno Związek Rolniczej Solidarności i wielu naszych kolegów, którzy walczyło, utworzyło ten system, będzie tego KRUS-u bronić i na pewno to jest nasza mała konstytucja, jak mówimy, dla Rolniczej Solidarności i to jest poziom, który musi być. Gospodarstwa rodzinne mają szansę tylko istnienia przy systemie KRUS-u.
Co z dopłatami dla rolnictwa?
Jeśli chodzi o dopłaty rolnictwa, to jest pierwsza podstawowa rzecz, że my uważamy i tutaj, że muszą być równe płatności, że koniec z płatnościami historycznymi, bo to miało rację bytu tylko wtedy, kiedy źle wynegocjowany traktat, który był realizowany przez 10 lat, gdzie podpisywał to jeszcze premier Miller i Kalinowski i to trudno, tak się stało, referendum było, musieliśmy to przyjąć, chociaż byliśmy bardzo niedawno. Ale teraz nie ma podstaw po 10 latach okresu przejściowego, żeby ponowne okresy przejściowe były. Tylko muszę z przykrością stwierdzić, że to komisarz Lewandowski zaproponował w tej właśnie już propozycji finansowej zmniejszenie środków na rolnictwo o 10%. I on zaproponował w tym rozwiązaniu, w dokumentach, które się ukazały, na której bazie dzisiaj pracuje komisarz Ciolo do spraw rolnictwa, który już mówi, nawet wprost mi powiedział ostatnio na spotkaniu nieformalnym ministrów rolnictwa we Wrocławiu, kiedy mu zadaliśmy pytanie, czy pan jako Rumun będzie bronił i działał w tym kierunku, żebyśmy Polska i Rumunia, te kraje, które są biedne, mogły mieć wyrównanie. Nie, proszę pana. Niech pan idzie do swojego komisarza Lewandowskiego. To on zaprojektował budżet, to tam są zapisane pieniądze, które są jednoznacznie określone, że nie będzie równych płatności, tylko będą płatności spłaszczone.
Ale Lewandowski, Buzek, Tusk, Sikorski występują w jednej reklamówce i mówią, że to oni są gwarantami kasy dla Polski.
No ja powiem tak, że gwarantem dla Polski to jest Prawo i Sprawiedliwość, bo proszę sobie policzyć, 67 miliardów euro, które wywalczył rząd Prawa i Sprawiedliwości i tak zwane słynne Marcinkiewicza premiera jest, to było to, plus rolnictwo, o którym się nie mówi. A dzisiaj policzyć 67 razy 4,20, niechby kurs tylko liczyć, to jest 300. Oni nic więcej nie mówią, tylko tyle samo. A gdzie jest rolnictwo? To może jest 500 miliardów. To oni może oszukują nas jeszcze w ten sposób, bo nawet nie gwarantują tego, co myśmy wywalczyli. Więc to jest pytanie. Czy to jest propaganda wyborcza? Czy to jest jakieś hasło przekupienia Polaków? Bo ja wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość więcej wywalczy niż to, co powiedziane jest dzisiaj. Bo my nie ustąpimy. Ja jestem często w Brukseli. Z ramienia naszej organizacji związków jesteśmy zrzeszenie Związku Kopa i Kodrzeka, wszystkich organizacji rolniczych i tam jednoznacznie mamy trudności. Nie powiem, żeby wszyscy rolnicy europejscy zgadzali się na te rozwiązania. Ale przekonujemy na każdym możliwym spotkaniu i z nami się zaczynają liczyć, że trzeba uznać, że nie można traktować gorzej innych, bo z jakiej to racji? Czy my mamy być traktowani jako, dlatego się nazywamy Polska, dlatego się nazywamy Litwa, dlatego się nazywamy Rumunia, to mamy być dyskryminowani? Nie ma takiego prawa i myślę, że to, co premier Kaczyński zapowiedział, że jest gotowy zaskarżyć to, będziemy to skarżyć, bo nie można traktować nas jako państwa dyskryminujące. Nie ma prawa na to już dzisiaj w Unii Europejskiej zgodzić się na nierówne płatności.
Premier Kaczyński wystosował także list, prawda, do José Manuela Barroso, także przewodniczącego Komisji Europejskiej. List bardzo stanowczy, który powiedział, że stanowisko Polski będzie twardo negocjowane, bo polityka tych zaszłości historycznych, gdy idzie o dopłaty, po prostu wygasła. Nie ma już żadnego umotywowania.
Nie ma takich podstaw i dlatego musi być nowe rozdanie, nowy podział środków finansowych. Natomiast to, co komisarz Ciolos nie chce jeszcze wprost powiedzieć, ale miałem konferencję dopiero tydzień temu w poniedziałek, międzyparlamentarną wszystkich szefów Komisji Rolnictwa w Senacie, którą ja prowadziłem tutaj z przewodniczącym również Sejmowej Komisji, i jednoznacznie tam padały już deklaracje, że ta polityka już nie będzie taka, jaka jest oczekiwana od nas, bo już wstępne zapowiedzi są, że to, co komisarz Lewandowski zapowiedział, będzie prawdopodobnie ogłoszone 12 października przez komisarza Ciolosa. I to skutkuje naszą obawą, że to za tego wspaniałego, reklamowanego naszego, jak to mówimy, komisarza od budżetu, no nie jest tak do końca, jak obiecuje Platforma, więc ja widzę, że to jest hit wyborczy i wcześniej miał być ogłoszony komunikat, proszę zwrócić uwagę, piątego miał się ukazać komunikat tuż przed wyborami, natomiast przesunięto to dziwnym trafem. Ja jestem nawet przygotowany na wyjazd do Brukseli na 6-7 jako prezydium COPA, że mamy rozmawiać o ogłoszonym, nagle zmiana terminu, okazuje się, że po wyborach będzie ogłoszony, może o to chodzi, że niektórzy urzędnicy w Brukseli dogadują się, dobra, poczekajmy, po wyborach ogłosimy to zło.
Ciekawe, co jeszcze po wyborach mogłoby się wyjść na światło dzienne, no chyba, że ustawa o informacji na to nie pozwoli.
Która no to jest właśnie pytanie, czy rolnicy w ogóle będą mieli dostęp do informacji, bo nie mamy dostępu do dialogu społecznego, nie mamy dostępu do rozmów, że premier 4 lata nas lekceważy, że ten rząd, i zresztą on to wyraźnie powiedział, że związkom się nie będzie kłaniał, więc to jest pytanie, po co jest premier, który dialogu społecznego nie utrzymuje, który lekceważy tak ważną grupę społeczną, jakie jest rolnictwo. No i oczywiście zwala zwykle na ministra rolnictwa, a minister wiecznie mówi, że nic nie może, bo on by chciał, ale nie może. To dlaczego ten PSL nie wyszedł z tego rządu i broni cały czas tego liberalnego rządu? Ja tego nie rozumiem. Jeżeli coś nie mogę, to wychodzę. Ja mogę powiedzieć tak, znam takiego ministra rolnictwa, jakim był Gabriel Janowski. Powiedział, że nie dają mu rządzić, wychodzi. I wyszedł. Co prawda rząd się rozwalił wtedy. Może to jest efekt, że trzeba było taką decyzję podjąć.
Senator Jerzy Chruścikowski, teraz pani minister Beata Kempa.
Dziękuję, ojcze. Panie senatorze, otóż ja panu gwarantuję, że PSL nie wyszedł z tego rządu z jednego podstawowego powodu, dlatego że tak naprawdę wartości, o których opowiadał, bo nie wiem, czy tym wartościom był oddany do końca. Ja trochę jestem bliżej teraz PSL-u ze względu na moją pracę na przepięknej ziemi świętokrzyskiej. Tam mi przychodzi dyskutować na te tematy. Otóż no, doskonale jedną nogą już są w tym liberalnym trendzie i absolutnie wszystko na to wskazuje. Zarówno głosowania części PSL-u nad ustawą związaną z prawem prywatnym międzynarodowym, gdzie trudno było niektórym posłom PSL-u podnieść rękę za bardzo prostym zdaniem, szanowni państwo. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Trudne? Jak tu siedzimy, myślę, nie jest to trudne, żebyśmy to zaakceptowali.
My poparliśmy zresztą.
No, oczywiście poparliśmy i prosiliśmy, to już nawet nie wspomnę, ile nam to energii zabrało. Podobnie jak i kwestia związana, nie rozumiem, dlaczego w sądzie przegraliśmy tą sprawę. Przecież to jest oczywiste, że ustawa związana z tym, że posiadanie narkotyków, i to nie ma podziału na miękkie, twarde, wszystkich, w małej ilości na własny użytek, to wtedy można odstąpić od wymierzenia kary, czy też prokurator może nie wystąpić z aktem oskarżenia. Przecież ta ustawa przeszła przez rząd PO-PSL, zanim trafiła do Sejmu. Przeszła przez rząd. No to zgodziło się PSL, czy się nie zgodziło na tą ustawę?
Bo ta ustawa, pani minister, przypomina reklamy alkoholi w telewizji, gdzie mówiło się bezalkoholowe i mrugało się oczkiem.
Dokładnie. Natomiast i tutaj tak naprawdę mam olbrzymi żal do PSL-u, bo jako matka prosiłam, jest to zawarte w internecie, można zobaczyć w protokołach z mównicy, prosiłam PSL, żeby naprawdę wycofali tą ustawę, że już rozumiem, że z Platformą nie ma co rozmawiać, ale no tutaj liczyłam na te wartości, o których, powtarzam, opowiadali. Ale jesteśmy w konwencji takiej słusznie nowoczesnej Polski. Dzisiaj pytania naszych Polaków na wielu zebraniach już są na etapie takim, aby pytać o program. Pytają o to, co mamy zrobić. Co zrobić, żeby ta Polska była nowoczesna. I wracając tutaj do tego, co powiedział pan senator Chruścikowski, ja naprzód powiem tak, Polacy muszą być doinformowani. Co się stało to w obszarze rolnictwa w województwie świętokrzyskim? I dlaczego ta informacja i ten dostęp do informacji jest tak niezwykle ważny w konwencji nowoczesnej Polski? Otóż dlatego, że tam mamy dzisiaj najgłębszy problem. Już w tej chwili kilkaset, jak nie już ponad 1000 osób, które za późno otrzymały informację o możliwości ubiegania się o odszkodowanie ze środków unijnych zresztą z powodu bakterii E. coli. Pamiętacie Państwo tą sytuację? Później było embargo na polskie warzywa nałożone przez Rosjan i oto później pojawiła się taka szansa, aby taką dotację, takie odszkodowanie mogli ciężko pracujący plantatorzy, rolnicy otrzymać. I otrzymali tę informację, dotarli do tej informacji, może tak, nielicznie. Oczywiście to dzisiaj jest badane. My będziemy prosić też, już skierowaliśmy zresztą stosowne pisma do Najwyższej Izby Kontroli, do ministrów. Ja naprawdę już nie mam żadnych złudzeń, jaka będzie odpowiedź. Odpowiedzi są zawsze bardzo infantylne i poziom tych odpowiedzi. Gdyby nam przyszło tak, nie wiem, pani minister, panie ministrze Błaszczak, odpowiadać za czasów rządu pana Jarosława Kaczyńskiego, to nie wyobrażam sobie, jakby szef nas tutaj oceniał, wymagał wobec siebie, ale od nas przede wszystkim, więc myślę, że tutaj ten poziom warto zobaczyć w internecie, w jaki sposób ministrowie rządu Tuska odpowiadają na ten temat. Ale do czego zmierzam? Otóż oni, no cóż, no ci rolnicy mieli dotrzeć do tej informacji, szanowni państwo, bo ona była zawarta w szczególności w internecie. Ale ja jeszcze proponuję, żeby zobaczyć, jak w tym internecie można było łatwo, w cudzysłowie oczywiście, dotrzeć do wniosków, do samych wniosków, prawda, na stronie agencji, która miała się tym zajmować. Kompletny dramat. Jak ci ludzie mieli się dowiedzieć? I okazuje się, że dzisiaj nieliczni dostali bardzo duże odszkodowania. Z tego, jak oni relacjonowali, to mogły być nawet po 80, 70, 80 tysięcy złotych dochodziły do takich wysokości, a całe rzesze nie otrzymały żadnego odszkodowania, a ponieśli olbrzymie straty. To jest coś niebywałego, to w tej chwili się rozlewa taką falą. Ale proszę zobaczyć, w jaki sposób tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe, odpowiadające za agendę pod tytułem Agencja Rynku Rolnego, czy poczuwają się, czy naprawdę będą jakoś starali się tym rolnikom pomóc rekompensować to, co się stało. Ale to tak tytułem tutaj do pana senatora. Pewnie może związki się też sprawą zainteresują. Mam taką nadzieję.
Rzeczywiście mam na ten temat też
to jest, tak, to jest, ale to trzeba zmienić. W konwencji tej nowoczesnej Polski ułatwić dostęp do informacji właśnie chociażby takim osobom, którym trudno jest do tej informacji dotrzeć, bo z różnych przyczyn ciężko pracują. No przecież można było na przykład poprzez parafię rozpropagować, prawda? Czy w jakiś inny zwyczajowo przyjęty sposób. I już ta informacja byłaby wykorzystana przez poszkodowanych rolników. Ale co to znaczy nowoczesne państwo? Otóż nowoczesne państwo naprzód my w ramach tego nowoczesnego państwa musimy zrobić jedną rzecz podstawową, mianowicie odbudować poczucie wspólnoty. Nie może być tak, jak stało się za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że zostaliśmy podzieleni w sposób sztuczny na lepszych i gorszych Polaków. To tak samo jak w Europie nie chcielibyśmy być traktowani, prawda, jako gorsi, czy kraje lepsze lub gorsze, społeczeństwa lepsze lub gorsze, narody lepsze lub gorsze, tak samo w naszym własnym kraju. I ten podział nastąpił. Każdy, kto inaczej myśli jak władza, bądź raczy w ogóle inaczej myśleć, a nie daj Bóg artykułuje te myśli na zewnątrz, ten jest po prostu, przynajmniej ja tak się również czuję i wielu myślę, z którymi ja rozmawiam, w jakiś sposób wykluczany, dyskryminowany, narażany na określone niewybredne ataki. No. Dobrze, ja jestem odporna, jestem politykiem, mam być odporna, okej, okay, wszystko się zgadza. Pani natomiast minister, co ma powiedzieć przeciętny obywatel, tylko ze względu na swoje poglądy polityczne, na swoją, na wiarę na przykład, jest dyskryminowany. To jest coś niebywałego co narosło właśnie podczas tych rządów.
Ja zauważyłem jedną rzecz, jeżeli mogę. Otóż Biblię można drzeć, można palić, można rozrzucać i mówić, żyjcie to gówno, Kościół nazywać największą zbrodniczą sektą w historii, a na premiera nie można powiedzieć matole, bo to nie jest już przejaw sztuki, prawda?
No bo wszystko zależy, co jest obiektem właśnie owej krytyki, prawda? Jeśli obiektem krytyki jest władza, no to ta władza reaguje w sposób, powiedzmy sobie szczerze, no histeryczny, prawda? Zamykanie stadionów, tak? Czy jakieś tego typu kwestie są po prostu moim zdaniem niedopuszczalne i one są objawem takiej swoistej histerii i braku pomysłu na to, w jaki sposób, tak jak powiedział pan senator, nawiązać dialog ze społeczeństwem. Jasny dialog.
To jest też przykład młodego internauty, do którego ABW weszło o 6 rano, dlatego że on prowadził stronę, która krytykowała, na której krytykowany był prezydent Komorowski.
Ale rzeczywiście, w tym kontekście również powiem o jeszcze jednej rzeczy, która może nie do końca była przez media tak przekazana, jaki był mój zamysł i mój cel w tym zakresie. Ale na przykład mój bunt w stosunku do sposobu zatrzymania Staruchowicza. Ja pomijam kwestię, która jest fundamentalna. Jeśli przeskrobał, mówię tutaj o tym szefie, prawda, kibiców, jeśli przeskrobał, przekroczył prawo, ma ponieść pełni karę. Koniec, kropka, i co do tej kwestii chyba wszyscy się zgadzamy. Natomiast zatrzymywanie podczas uroczystości upamiętniających powstańców warszawskich, kiedy jest bardzo duży ładunek emocjonalny, kiedy jest kilkaset, by nie powiedzieć, tu pan Mariusz może mnie podeprzeć, pan przewodniczący Błaszczak, ale chyba około 1500 młodych ludzi. Tak. Kiedy tak łatwo, prawda, o jakieś niekontrolowane być może zachowania, o które nie mielibyśmy jakichś pretensji, bo to jest duży ładunek emocjonalny. Zatrzymuje się człowieka, ktoś ten rozkaz wydał. Ja nie winię absolutnie szeregowych policjantów, ale ktoś ten rozkaz wydał.
Po wcześniejszych skandalicznych wypowiedziach ministra spraw zagranicznych
dokładnie, pani minister. Dokładnie, pani, to potęgowało. I proszę zauważyć, jak niewiele brakowało, żeby stało się to, co stało się w Londynie. Proszę zauważyć, to jest nieodpowiedzialność, wysokiej klasy nieodpowiedzialność. Dlatego mój protest, między innymi pana senatora Romaszewskiego, również małżonki pana senatora Romaszewskiego, on właśnie wynikał z tego, że my nie będziemy się godzić na tego typu akty. My nie chcemy, żeby już wróciły czasy sprzed 89 roku, że my wam tu pokazówkę, prawda, urządzimy, albo się uspokoicie, albo będziecie poddawani tego typu kwestiom. No dość, naprawdę, już jest 20 lat, ja przypominam temu rządowi, 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Zrobił to piękny ruch, powtarzam, nie tylko ci z pierwszych stron gazet, ale ruch. Ale jeszcze jedno zdanie, jeśli pozwolicie, bo to pan senator Kościakowski przywołał i chyba ojciec tą reklamę tam Lewandowskiego, tak, Buzka, średnio te reklamy oglądam, ale ja proponuję zrobić taki test, szanowni państwo. Odpowiedzmy sobie na podstawowe pytania. Pan Buzek, tak? Po owocach go poznamy. Ja nie wierzę w to, że oni cokolwiek wywalczą. Od razu z góry mówię, akurat tutaj nie trzeba być jakoś tam specjalnie przewidujący, bo wystarczy właśnie zobaczyć, jakie są owoce ich pracy. I tylko pan Buzek. Proszę bardzo, 4 reformy w 99 roku. Zgadza się? No to odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy reforma służby zdrowia wyszła?
No ojcze. Wyszła bokiem.
Wyszła bokiem. Dzisiaj nie musimy sobie pewnie tutaj pani doktor będzie mogła więcej na ten temat powiedzieć. Czy reforma emerytalna, prawda, czyli kwestia otwartych funduszy emerytalnych, to co się w tej chwili dzieje po drodze, to co się działa, to co liberałowie z tym wszystkim zrobili, to my, nasze pokolenie, które musiało się decydować na dość ważne decyzje dotyczące naszej przyszłości, naszego zabezpieczenia na te starsze lata,
ale z emeryturami nie jest chyba już tak źle, że się sięga z funduszu rezerwy
Dokładnie, ale przecież ojcem tych reform jest pan Buzek. Wreszcie reforma edukacji, no też możemy sobie powiedzieć, i nauczyciele, i rodzice niestety nie zostawiają specjalnie suchej nitki. No i wreszcie reforma ta samorządowa, terytorialna, mój osobisty pogląd, co komu przeszkadzały duże, silne, wyposażone w dobre kompetencje, blisko obywatela gminy. I naprawdę tylko zobaczmy i oceńmy, jak po 11 latach wyglądają te cztery reformy razem z ich ojcem na czele i już naprawdę więcej nie mówmy, że cokolwiek nam ten rząd przysporzy. Po wyborach to on na pewno przysporzy bardzo dużo. I jeszcze jedno, jechaliśmy tutaj i słyszałam wypowiedź jednej z pań minister, bo ponoć tylko 5 ma pan Donald Tusk, teraz mówi, że tylko 5 zostawi już, prawda, obiecuje, że resztę wymieni, więc, ale nie powiedział których. Powiedział, że nie. Na pytanie których to nie. No jak zostawi ministra Grabarczyka, którego pewnie dzisiaj oceni pan poseł Adamczyk, jak panią minister Kopacz, no która właśnie dzisiaj się wypowiadała i powiedziała, że no ci, co tak obiecują, jak oni będą naprawdę, no ci, co tak obiecują, jak będą wybrani, sobie myślę, no mój ty Boże, no ale któż obiecywał nam te 4 lata temu złote góry i jakoś dzisiaj nie mamy żadnych efektów. Nie przypominam sobie, żebyśmy cokolwiek obiecywali. My dokonaliśmy bardzo dokładnej diagnozy stanu państwa i na podstawie tej diagnozy chcę powiedzieć, że stać nas w pełni, całe społeczeństwo na to, żebyśmy byli państwem nowoczesnym na bazie naszej tradycji. tradycji, poprzez kwestie, o których będziemy dzisiaj pewnie mówić, i nowych technologiach, i innych elementach związanych z edukacją, i wreszcie związanych z wymiarem sprawiedliwości, bezpieczeństwem, to pewnie w jakiejś odsłonie będziemy mówić, żebyśmy naprawdę mogli być nowoczesnym państwem bez kompleksów, bo dzisiaj Tusk i jego ekipa, i uwaga, PSL, wpędzili nas trochę w kompleksy.
Pani ma kompleksy?
Nie, ja nie mam. Mówię tak generalnie. Nie, myślę, że nie mam. Nie, aczkolwiek mam dużo pokory wobec siebie.
Nie wygląda pani na taką...
Ale takie mamy troszeczkę kompleksy. No, tak, bardziej... my sobie nie poradzimy. Tak. My nie musimy tutaj, my nie będziemy płukać do tych drzwi, tak?
No, tu nie chodzi o nas, tu chodzi o to, że na przykład mówią nam, żebyśmy przepraszali, żebyśmy za wszystko przepraszali. Tak. Za drugą wojnę światową my mamy przepraszać. Przecież my ponieśliśmy ofiary drugiej wojny światowej. To Niemcy byli agresorami, Niemcy prowadzą politykę historyczną, w której siebie przedstawiają właśnie jako ofiary II wojny światowej, a my ciągle nawołują ci, którzy dziś Polską rządzą, do tego, żebyśmy za wszystko przepraszali.
Teraz, panie przewodniczący, wszedł do kin film Bitwa Warszawska. I ja byłem na tym filmie wczoraj i nie chcę na temat samego filmu mówić, ale tak sobie pomyślałem, że jak ta dzicz bolszewicka szła na Warszawę i teraz wystawia im się pomnik z tymi bagnetami, z którymi pod Ossowem, mam na myśli ten pomnik, który...
A jednocześnie tak się źle obchodzi kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej.
Dokładnie tak. No to no coś jest nie w porządku z tożsamością i z polityką historyczną Polski, chociaż historycy są na czele państwa.
Ale to już jest właśnie cała polityka polegająca na tym, że symbole są na ulicach polskich miast, na przykład w Warszawie, na Pradze, w centrum warszawskiej Pragi jest pomnik czterech śpiących. Radni Prawa i Sprawiedliwości kilkakrotnie zwracali się o to, żeby ten pomnik usunąć. Przecież to jest bardzo ważne, kiedy kolejne pokolenia wyrastają ze świadomością tego, że tu jakieś braterstwo polsko-sowieckie było. Tymczasem przecież w 20 roku bolszewicy chcieli odradzającą się Polskę podbić, zniszczyć. I ten pomnik wciąż stoi w centrum warszawskiej Pragi. A pani Gronkiewicz-Waltz nie reaguje na monity ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo co? Boi się, żeby się narazić ambasadzie rosyjskiej? No w jakim kraju my żyjemy? W jakim kraju my żyjemy? Symbole są niezwykle, niezwykle ważne. A kiedy z drugiej strony w Warszawie Społeczny Komitet na Rzecz Pobudowania Pomnika Świętej Pamięci Profesora Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej. Powstał taki społeczny komitet. Bardzo poważni ludzie, pracownicy naukowi z różnych miast Polski. Jest konkretna propozycja i zablokowana inicjatywa. Pani prezydent Warszawy, pani Gronkiewicz-Waltz mówi, że zrobi badanie sondażowe na ten temat. Badanie sondażowe. Cóż to za demokracja, kiedy obywatele mają inicjatywę, chcą wznieść pomnik, a władza zamiast tą inicjatywę wspierać, bo w wolnym, demokratycznym kraju władza by takie inicjatywy wspierała, mówi nie.
Ale w ogóle ustawy obywatelskie nie mają szczęścia w tym Sejmie, prawda? Zgłaszane przez obywateli.
W ogóle prawa obywatelskie nie mają szczęścia, myślę,
kompletny właśnie brak szacunku. To jest ważne, co ojciec powiedział, tylko jedno zdanie. Ja zawsze jestem takiego zdania, że jeśli obywatele naprawdę taką inicjatywę, to wymaga sporo wysiłku, bo na przykład trzeba ją napisać, my o tym dobrze wiemy, potem trzeba opatrzyć podpisami, pozbierać, to jest duży wysiłek, więc chociaż naprawdę przekazać do rozpatrywania w komisjach, a nie od razu wniosek, najczęstszy taki, który ja zawsze słyszałam, gdzieś mi brzmi, odrzucić w pierwszym czytaniu, prawda? Jest takie kompletnie nieliczenie się z obywatelami.
No. Inicjatywa obywatelska, ponad 600 tysięcy podpisów w sprawie ochrony życia i okazuje się, że większość rządząca tą inicjatywę odrzuca, czyli nie ma szacunku wobec obywateli, którzy przecież poparli tą inicjatywę. To było bardzo, bardzo wiele podpisów. Odrzucenie, zablokowanie. Przecież można było pracować. Prawo i Sprawiedliwość, wyraźnie opowiadaliśmy się za tą ustawą. W Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w sprawach sumienia nie ma dyscypliny, a wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości opowiedzieli się za dalszymi pracami nad tą ustawą. A co było w krubie partii rządzącej PO? Była nałożona dyscyplina. 1000 złotych kary, jeżeli posłowie zagłosowaliby za ochroną życia.
To pan senator Gowin chyba zagłosował tak zupełnie inaczej niż wizerunek jego...
Rzeczywiście, zagłosował za odrzuceniem tej ustawy. Kilku posłów, bojąc się pewnie opinii swoich środowisk, nie wzięło udziału w tym głosowaniu.
A niektórzy wyjęli karty z automatu do głosowania. No znamy takich posłów Platformy.
Wywołaliśmy temat polityki historycznej. Jest z nami pani prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, wdowa po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, pani Zuzanna Kurtyka, kandydat do Senatu Rzeczypospolitej z Krakowa. Pani prezes, pani Zuzanno, kiedy mąż zginął w katastrofie pod Smoleńskiem, który był strażnikiem tej pamięci, tożsamości, dzisiaj pani chce przejąć tę pałeczkę po mężu. Pewnie wiele razy rozmawialiście z mężem, jak ważna jest ta tożsamość, jak ważna jest historia, jak ważne jest posiadanie korzeni. Dlaczego pani zdecydowała się na kandydowanie do Senatu?
Czy ja chcę? To jest pytanie, na które trudno mi jest odpowiedzieć. Natomiast zupełnie co innego jest to, że mam poczucie obowiązku. I wydaje mi się, i tutaj nie ma co nie nazywać rzeczy po imieniu, należy nazywać rzeczy po imieniu za wszelką cenę, że to poczucie obowiązku wygenerowała przynajmniej we mnie śmierć ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. I jest ono związane z tym, by w stosunku do nich przede wszystkim wyjaśnić okoliczności tej tragedii z 10 kwietnia, a w każdym razie dążyć do tego, by ta tragedia nie została zapomniana, by zarówno opinia w Polsce, jak i opinia światowa miała możliwość dotarcia do źródeł, przyczyn tej sytuacji 10 kwietnia. Jest to o tyle ważne, że wydaje mi się, że tragedia w Smoleńsku to nie tylko moja tragedia, ale także tragedia ważna dla całego społeczeństwa, dla całego narodu polskiego. I stanowi ona też to, co się po tej tragedii stało, to w jaki sposób państwo polskie, instytucje państwa polskiego odkryły swoje prawdziwe oblicze, w jaki sposób wykazały swoją nieudolność i niewydolność, jest dość charakterystyczne. Ja to bardzo odczułam na sobie i świadomość, że właściwie nie ma się na czym oprzeć, nie ma się na jakiej instytucji oprzeć, nie mamy możliwości oparcia się na strukturach państwa, była zatrważająca. Myślę, że jest to taki przykład dla każdego obywatela Polski. Jeżeli instytucje państwowe nie były w stanie zabezpieczyć najważniejszych ludzi, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w podróży, w delegacji służbowej, to co dopiero my, zwykli obywatele, w jaki sposób możemy się czuć w tym państwie bezpieczni? No w żaden sposób nie możemy się czuć bezpieczni. A potem dodatkowo, jak zostaliśmy potraktowani również w ciągu dalszym całej tej historii, czyli w prowadzeniu śledztwa. Śledztwo wykazało, że Polacy w stosunkach polsko-rosyjskich nie są w stanie obronić swojej własnej racji stanu. Śledztwo zostało oddane Rosjan, mimo że dotyczyło ewidentnie obywateli polskich. mimo że dotyczyło polskiego samolotu, który był terytorium, jakby przedłużeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gdyby zginął zwykły obywatel na terenie Rosji w tym momencie, no to myślę, że w ogóle nikt by się o tym nie dowiedział i prawdopodobnie zaginąłby bez wieści. Nikt by palcem nie kiwnął, skoro w sprawie śmierci prezydenta również nie zrobiono nic. My napisaliśmy prośbę do pana premiera Tuska o powołanie Międzynarodowej Komisji Śledczej. My jako raz, że Stowarzyszenie Rodzin, a dwa jako inicjatywa obywatelska, bo zostało zebrane ponad 400 tysięcy podpisów pod petycją o powołanie Międzynarodowej Komisji Śledczej. No i pan premier Tusk odpowiedział nam, że on nie widzi żadnej konieczności powołania takiej komisji, bowiem wszystkie instytucje, które są powołane do prowadzenia śledztwa, działają według niego prawidłowo. No jak to prawidłowe działanie wygląda, to dowiadujemy się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. A teraz jeszcze, żeby pozbawić rodziny statusu pokrzywdzonego w śledztwie, wymyślono taki genialny sposób, mianowicie wymyślono wątek cywilny śledztwa, przenosząc jakby sprawę, część sprawy z prokuratury wojskowej do prokuratury cywilnej, w której już rodziny są pozbawione statusu pokrzywdzonego, czyli nie mamy dostępu ani do dokumentów, ani do dowodów, ani nie mamy wglądu w postępowanie prokuratury. To jest...
Tutaj pani doktor od razu zapytam, czy ten wątek cywilny to jest sprawa urzędników ze strony polskiej, którzy mogli dopuścić się różnego rodzaju zaniechań, zaniedbań, działania na szkodę?
Tak, w większości tak.
Czy jest, kiedy pani usłyszała, chociażby pani Zuzanno, tę ostatnią informację odnośnie ekshumacji ciała świętej pamięci ministra Zbigniewa Wassermana, kiedy okazało się, że właściwie zgodne z protokołem sekcji zwłok pana ministra to jest 7-10%. Ponad 90% to są rzeczy zmyślone przez Rosjan i gdzieś tam zapisane. To co pani sobie pomyślała?
No nic sobie nie pomyślałam takiego specjalnego, dlatego że ja o tym wiedziałam już od dłuższego czasu i to dla mnie nie było żadne zaskoczenie.
Nie, bo ja pamiętam minister Kopacz, która z trybuny sejmowej po prostu mówiła, że wszystko było przekopywane, przesiewane, że nasi specjaliści stali obok rosyjskich przy sekcjach, że wszystko było w jak najlepszym porządku.
Tak, pani minister Kopacz kłamała i ja sobie ciągle zadaję pytanie, w jakim celu właściwie? Bo przecież nie musiała tego robić. Nie musiała kłamać w tych sprawach, bo gdyby nie powiedziała tego, co powiedziała, to nikt by do niej nie miał żadnych pretensji. To jest jakby, nie rozumiem, bo to z jej strony to takie jakby wyjście przed szereg. Nikt jej nie prosił, żeby mówiła o przekopywaniu, przeszukiwaniu. Ona mówiła to jakby sama z siebie. Zupełnie nie rozumiem, po co takie kłamstwa. A co do wyników sekcji pana ministra Wassermana, powiem od razu, że nie byłam wcale zdziwiona, dlatego że nie byłam zdziwiona od momentu, kiedy zobaczyłam dokument sekcyjny opisujący sekcję mojego męża w prokuraturze wojskowej w Warszawie, a mój mąż nie miał żadnego badania sekcyjnego. Czyli ten dokument był sfałszowany w 100%.
Coś nieprawdopodobnego. Jak państwo polskie za rządów Donalda Tuska może tak poniżać obywateli, no bo jeżeli sekcja zwłok Zbigniewa Wassermana, jeżeli to, co mówi pani Zuzanna Kurtyka w tej chwili, no tak po prostu przyjmiemy do siebie na poważnie, no to chyba milczenie tylko pozostaje. Coś nieprawdopodobnego.
Właśnie chyba nie milczenie, proszę ojca, tylko właśnie jakieś zdziwienie, że nie ma powszechnego głosu oburzenia w narodzie wobec takich właśnie faktów, dlatego że to by oznaczało, że jest bardzo niski poziom takiego instynktu samozachowawczego, dlatego że takie rzeczy w normalnym, demokratycznym kraju po prostu nie uchodzą na sucho. Jest wielkie wtedy wołanie o zmianę, o podanie się do dymisji przez tych, którzy zawinili, przez tych, którzy mają odpowiedzialność polityczną za tego typu sytuacje. I to jest normalna postawa w każdym kraju, w którym jest normalna opinia publiczna.
Jeśli można jedną uwagę też, ojcze. Ja się obawiam, że dość powszechne jest w tej chwili mniemanie zaszczepione przez media głównego nurtu, a powtarzane ciągle przez Platformę Obywatelską, przez rząd, przez koalicjanta, że jeśli nieobecna postawa rządu wobec naszych partnerów, wobec Federacji Rosyjskiej, to wojna, to co? Jeżeli się nie zgadzamy z czymś, co Rosja robi, to alternatywą naszego postępowania jest wyłącznie wypowiedzenie wojny. Otóż nie, proszę państwa. Nikt nie szanuje państwa, które nie jest w stanie stwierdzić wobec swojego partnera najprostszej prawdy. Nie jest w stanie chronić swoich obywateli niezależnie od ich rangi. A w tej katastrofie zginęli naprawdę wybitni przedstawiciele polskiego społeczeństwa. Takie państwo, które nie broni swoich interesów, nie broni ich w żadnej dziedzinie, ani w gospodarczej, ani w społecznej, ani w ekologicznej. W tym przypadku polityka zagraniczna jest pewnym testem w ogóle na istnienie państwa, na zdolność państwa do reagowania. Proszę państwa, będziemy bezpieczni tylko wtedy, kiedy nasi partnerzy będą wiedzieli, że funkcjonujemy w obrocie międzynarodowym. Wcale nie krzycząc, nie tupiąc. To jest, przepraszam, ale wymysł mediów tak naprawdę zinfiltrowanych obcymi interesami. My prowadziliśmy spokojną politykę zagraniczną i owszem, w mediach i polskich, i obcych różnie to było oceniane, ale nie było sytuacji, w której by nas nie szanowano. A w tej chwili obawiam się, że jeżeli nie ma polskiego głosu w sytuacji, o której mówi pani Zuzanna, to właśnie tak jest. My nie jesteśmy państwem szanowanym.
Pani minister Anna Fotyga, pani poseł Beata Kempa.
Ja myślę, że tak. Pani minister wspomniała tutaj o tym, jak to się odbywa w mediach. I ja powiem tak, że tak naprawdę próbuje nam się Polakom, nam wszystkim, wdrukować w nasze głowy jedną rzecz. Polacy mają być zmęczeni tematem katastrofy smoleńskiej. Mają być zmęczeni. I to ten refren, to ja już słyszę od pewnego czasu, tak?
Ale Polacy
za chwilę będą badania jakieś, prawda,
polską.
W cudzysłowie polityką, tak, oczywiście, bo to jest jakieś takie ostatnie, najgorsze zło. Jakby nie było polityki gospodarczej, edukacyjnej, zdrowotnej, to jest polityka, prawda? To jest działanie na rzecz dobra wspólnego. Ale wracając tutaj do tego bardzo ważnego wątku, otóż to wdruk owo. Ja się zastanawiałam, dlaczego tak władzy zależy, żeby to właśnie w nasze głowy wdrukować. Ja myślę, że z prostego powodu. Oni po prostu tego się boją. Oni się boją tego tematu. Skrzętnie to jest taka próba jakby zasłony, puszczenia zasłony dymnej za tym strachem. Dlatego, że istotnym jest to, o czym pani powiedziały, że jeżeli nie państwo polskie, tutaj władza, bo to trzeba oddzielić państwo od władzy, prawda? To świetnie robił kardynał Stefan Wyszyński. Jeżeli władza nie potrafiła zapewnić bezpiecznego lotu tym najważniejszym osobom, tak? Najważniejszej osobie i razem generałów i tutaj właśnie szefa Instytutu Pamięci Narodowej i wielu, wielu osobom, to znaczy, że nie będzie umiała zapewnić tego bezpieczeństwa nam wszystkim. Tak to mniej więcej funkcjonuje podczas rozmów. Tak? My sobie tak jakoś próbujemy to wytłumaczyć. I z tego względu chociażby raz, że tak jak powiedziała tutaj pani doktor Zuzanna Kurtyka, to jest polską racją stanu. Ale z drugiej strony, na litość, przecież trzeba z tego bardzo, bardzo bolesnego przypadku, wyciągnąć wnioski takie i płynące do ustawodawstwa, i płynące do działań rządu w zakresie wydania stosownych rozporządzeń, procedur bardzo precyzyjnych, żeby to już naprawdę nigdy się nie wydarzyło. A proszę zobaczyć, to wszystko zostało zawieszone i teraz następuje wdrukowanie w głowy, że mamy być tym wszystkim
prezydent
zmęczeni.
Bronisław Komorowski do Stanów na otwarcie, na sesję ONZ leci rejsowym samolotem, a Amerykanie w samolocie pytają who are you?
Ale to jest jeszcze ważne, jak przebiegały te wydarzenia. Stąd widać, że nie ma woli wśród rządzących do wyjaśnienia tej sprawy, bo przypomnijmy, jest tak, że czekamy na raport MAK-u, tej postsowieckiej instytucji, której szefową jest pani Anodina, generał armii, tak, rosyjskiej, a wcześniej sowieckiej. Jest raport, który my oceniamy jednoznacznie jako kłamstwo smoleńskie. Nie ma wówczas, kiedy jest ten raport ogłaszany premiera Tuska w Warszawie, jest na nartach. Przyjeżdża następnego dnia, czekamy na stanowisko rządu, czekamy na konferencję prasową, ale przed konferencją prasową polskiego premiera jest konferencja prasowa ministra spraw zagranicznych Rosji, na której to konferencji ów minister mówi, że podważanie tego raportu będzie bluźnierstwem. I co robi premier Tusk? Wychodzi na konferencję prasową i mówi, że były jakieś drobne nieprawidłowości, a tak w istocie ten raport jest... No jest zgodny z wydarzeniami. My mówimy wtedy, składamy jako Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości projekt uchwały z dwoma punktami. Po pierwsze, odrzucający kłamstwo smoleńskie, czyli ten kłamliwy raport. I po drugie, zobowiązujący rząd do tego, żeby podjął starania na rzecz utworzenia międzynarodowej komisji. Przecież zginęli generałowie, polscy generałowie, którzy byli generałami Paktu Północnoatlantyckiego. Z całą pewnością Amerykanie też mają informacje na ten temat. Chcieliśmy taką inicjatywę i złożyliśmy taką inicjatywę. Gdyby taka inicjatywa była przyjęta przez Sejm, to byłby argument, jakże silny argument w ręku zarówno prezydenta Rzeczypospolitej, jak i premiera polskiego rządu. Argument mówiący wprost, że Sejm Rzeczypospolitej jednoznaczną opinię w tej sprawie wygłosił. Ten projekt został odrzucony. Wcześniej premier Tusk mówił, że kiedy raport pani Anodiny będzie w jakimś chociażby może fragmencie niekorzystny dla nas, to odwołamy się do Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Nie mamy podstaw, żeby się do tej organizacji odwołać, dlatego że ani samolot nie był cywilny, ani lotnisko w Smoleńsku nie było cywilne, a więc co? Zostaliśmy wprowadzeni w błąd. To są decyzje rządu. To premier Tusk zgodził się, żeby na podstawie tego, a nie innego aktu prawnego, czyli konwencji chicagowskiej, sprawa była wyjaśniana. A przecież była umowa. Umowa polsko-rosyjska z 1993 roku dotycząca właśnie kwestii wojskowych. Można było oprzeć wyjaśnianie przyczyn katastrofy na tej umowie. Nie skorzystano z tego. O czym to świadczy? O czym to świadczy? Rząd wychodzi i mówi, że wspaniale przygotował pogrzeby tych, którzy polegli 10 kwietnia. No, proszę państwa, no, to przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Właśnie bezpieczeństwa nas wszystkich. Widać, jakie są intencje tego rządu. I w każdym demokratycznym kraju ludzie, którzy rządzą, ponoszą odpowiedzialność polityczną za to, co się dzieje. Minister Miller staje na czele komisji, która wyjaśnia przyczyny katastrofy, a jemu podlega Biuro Ochrony Rządu. A Biuro Ochrony Rządu miało zapewnić bezpieczeństwo tym osobom, które
więc
leciały do Smoleńska.
We własnej sprawie.
A więc właśnie, jeszcze jedna rzecz. Okazuje się, że prezydent Komorowski awansuje szefa Biura Ochrony Rządu, dostaje ten pan kolejną gwiazdkę generalską i powiada szef Biura Ochrony Rządu, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Że 10 kwietnia dopełnił obowiązków. No to jest...
No w ogóle powiedział, że wyszedł z marketu chyba, tak? Otrzymał wiadomość na telefon i się popłakał. Szef Biura Ochrony Rządu. To jest temat bardzo ważny, temat tożsamości i też dumy narodowej. Byśmy mogli być dumni z biało-czerwonej, którą niektórzy wkładają w psie odchody, a później organizują koncert na rozpoczęcie prezydencji w Unii Europejskiej. Pani minister Barbara Bubula, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pani minister, gdy idzie o media, o przekaz medialny, o to, co się teraz w mediach dzieje, także kwestia cyfryzacji mediów, co o tym obszarze możemy powiedzieć i zaproponować Polakom? Co państwo jako Prawo i Sprawiedliwość chcą zaproponować?
Przede wszystkim równość i wolność w dostępie do mediów, która to równość i sprawiedliwość jest od wielu lat poważnie w naszym kraju naruszona. Przede wszystkim o tej dyskryminacji wiedzą słuchacze Radia Maryja, którzy musieli ciężko walczyć o możliwość istnienia tej rozgłośni i utrzymania.
W dalszym ciągu
muszą o to walczyć, żeby nie dać pretekstu żadnego obecnej władzy do szykan w kierunku radia. I myślę, że sytuacja tej rozgłośni, również telewizji Trwam, i sytuacja wszystkich niezależnych mediów w Polsce pokazują, że jest taka część, znaczna część narodu, ta, która poczuwa się do uczuć patriotycznych, do związku z tradycją chrześcijańską, katolicką, która jest traktowana jako obywatele drugiej kategorii, mimo że to na nich spoczywa podstawowe poczucie obowiązku do utrzymania naszej tożsamości narodowej i do tego, aby wartości, na których oparta jest nasza Rzeczpospolita, były przechowane i przekazane następnym pokoleniom. I to jest właśnie ta krzycząca niesprawiedliwość, z którą mamy do czynienia od wielu już lat w naszym kraju. Chcę przytoczyć tutaj taką bardzo znamienną rzecz, która dotyczy właśnie i kultury, i mediów, ponieważ przeczytałam niedawno wywiad z panem ministrem Zdrojewskim, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, który tłumaczył się, dlaczego we Wrocławiu podczas Europejskiego Kongresu Kultury, który tam zwołano, zapraszając różnego rodzaju osobistości z całego świata, z całej Europy, dlaczego tam obecna była w zasadzie tylko opcja lewicowa i tylko tacy intelektualiści pojawili się i nawiązywano jeszcze do słynnego Kongresu Pokoju z Wrocławia z czasów stalinowskich, który zapisał się niechlubnie w dziejach nie tylko kultury, ale i w ogóle myśli europejskiej. I pan minister wtedy stwierdził z taką dosyć dużą pewnością siebie, że jego zdaniem właśnie ten tradycyjny chrześcijański wymiar kultury jest taki bardzo słaby w Europie i taki słaby również w Polsce i że w związku z tym nie było energetycznych propozycji, które by można było włączyć w ten festiwal, w ten Kongres Kultury Europejskiej we Wrocławiu. I to pokazuje, z jakim wielkim niebezpieczeństwem mamy do czynienia. Otóż okazuje się, że ta kultura skierowana przeciwko wartościom chrześcijańskim, przeciwko fundamentom chrześcijańskim Europy, tworzy własne autorytety i własne środki przekazu, które się same później wzajemnie wzmacniają i wspierają i mają potem pretekst do tego, żeby mówić, że nie istnieje sztuka, kultura, która kultywuje tradycje chrześcijańskie, katolickie, że nie ma silnych środowisk, że nie ma twórców, którzy mogliby być pokazywani. I popatrzmy, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się. Przez 20 lat funkcjonowania wolnej Rzeczpospolitej po 1989 roku wytworzyła się taka sytuacja, że wróciliśmy niejako do, może nawet do gorszego stanu niż lata 60. w okresie PRL-u, czy lata 70. w okresie PRL-u, kiedy to gdzieś po opłotkach w salkach parafialnych gromadziła się inteligencja katolicka w opozycji do komunistycznej władzy. A tutaj tego rodzaju autorytety, jak właśnie Kuba Wojewódzki w wkładający miniaturkę flagi narodowej w psie odchody, czy Nergal obecny w telewizji, są stworzone, zostały tego rodzaju autorytety i one się podtrzymują i wzajemnie wzmacniają przez media głównego nurtu, a tymczasem pan minister twierdzi, że nie ma energetycznych propozycji ze strony środowisk artystycznych o proweniencji katolickiej, czy chrześcijańskiej, czy tradycyjnej, konserwatywnej. I to pokazuje, że trzeba w bardzo mocny sposób skończyć z tego rodzaju myśleniem, ponieważ to nie jest tak, że my mamy tylko przepraszać za to, że żyjemy we własnym kraju i że wyznajemy takie wartości, na których oparta jest silna tożsamość polska i tożsamość również katolickiej, chrześcijańskiej Europy. Myślę, że powinniśmy tutaj popatrzeć na to z punktu widzenia pewnej siły, która tkwi w naszej wyznawanych przez nas wartościach. Do tego zawsze namawiał nas Ojciec Święty Jan Paweł II, żeby właśnie z podniesioną głową stawać wobec wyzwań rzeczywistości i patrzeć również jasno w przyszłość, żebyśmy nie tylko skupiali się na kultywowaniu przeszłości, ale również byli tymi aktywnymi twórcami kultury w dniu dzisiejszym i odważnie zdobywali również przyszłość, jeżeli chodzi o media i o świat kultury.
Pani minister mówiła także o tych spotkaniach z lat 60., 70., gdzieś w różnych salach, ale dzisiaj też zaczyna się drugi obieg, prawda? Są grupy spotykające się po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt i kilkaset osób, gdzie dyskutują, rozmawiają, oglądają filmy, później znowu dyskutują, rozmawiają o sprawach Polski. Także w internecie ta debata jest coraz szersza. I tutaj młodzież dzisiaj z badań wynika, że chętniej wybiera Prawo i Sprawiedliwość niż Platformę Obywatelską. Dlaczego młodzież dzisiaj stawia na Prawo i Sprawiedliwość?
To jest bardzo charakterystyczne. Ja bardzo mocno współpracuję w Krakowie podczas tej kampanii wyborczej właśnie z młodymi ludźmi, ze studentami, z młodymi absolwentami wyższych uczelni, doskonale wykształconymi, którzy w sposób bardzo jednoznaczny opowiadają się za Prawem i Sprawiedliwością. A to właśnie dlatego, że mają poczucie tego, że są wywłaszczani z czegoś, co im się słusznie należy, że zostało przez wąską grupę ludzi z pewnego układu władzy zawłaszczone i media, i kultura, i możliwości dotarcia do atrakcyjnych miejsc pracy. Zamknięte zostało wiele środowisk w korporacjach rozmaitych zawodowych i że te drogi dla tak zwanych zwykłych ludzi, choć świetnie wykształconych, są zamknięte, jeśli nie mają odpowiedniego układu dojścia do władzy, powiązań z rządzącą Platformą Obywatelską. I to budzi słuszny gniew i chęć zmiany. I właśnie takie podejście myślę, że jest bardzo charakterystyczne wśród najmłodszego pokolenia.
Dziękuję pani minister Barbara Bobula. Ja już zapowiadam numery telefonów, tak by państwo mogli przygotować się do ewentualnych pytań, bo dzisiaj w studio jest drużyna z Prawa i Sprawiedliwości. I jest u państwa dyspozycji również w zakresie sugestii, ale także pytań dotyczących programu, czy pytań dotyczących przyszłości Polski. A przypominam, już za tydzień będziemy znali wstępne wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych. Będzie trwał wieczór wyborczy i już będziemy orientacyjnie wiedzieli, w którym kierunku te wybory poszły. Numery telefonów 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 Polski Południowej oraz 655-2333 i 655-2366 kierunkowy do Torunia 56. Zapraszam państwa. A z nami jest także odpowiedzialny za obszar infrastruktury w Prawie i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, kandydat na posła z Krakowa i województwa małopolskiego, części tego województwa. No i tak sobie wyobrażam, panie pośle, kiedy wielu ludzi jedzie do pracy, stoi rano w korkach, no to traci czas. To traci czas w tych korkach, które mogliby poświęcić na pracę, na bycie z rodziną, albo zwyczajnie na wypoczynek. Jakiś część czasu, a tym samym no powiedzmy, pracy jest ludziom zabierany poprzez korki. Czy macie jakąś propozycję, żeby to rozwiązać? No bo Platforma ma, Polska w budowie.
Dziękuję za to pytanie, drodzy radiosłuchacze. Otóż można powiedzieć, odpowiedzieć w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu będzie domagało się, albo inaczej, chcemy realizować program budowy dróg krajowych autostrad przyjęty decyzją rządu Prawa i Sprawiedliwości jesienią 2007 roku. Przypomnę po raz kolejny, rzecz dotyczy 3200 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych, około 100 obwodnic miast. Ten podstawowy ruszt komunikacyjny, naszym zdaniem, a jesteśmy co do tego przekonani, bo program ten był przede wszystkim wynikiem takiej szczegółowej analizy, dogłębnej analizy eksperckiej. Jesteśmy przekonani, że ten czas oczekiwania w korkach, ta strata czasu nie tylko kierowców, ale przede wszystkim konkretne straty dla gospodarki narodowej, że one w sposób znaczny zostaną pomniejszone. Właśnie nowoczesna Polska to jest Polska dobrze skomunikowana. Nowoczesna Polska to nie tylko te nasze drogi dojazdowe do miejsc pracy, ale to przede wszystkim drogi tranzytowe. Nowoczesna Polska to taki obszar, który będzie i mamy nadzieję, to się stanie niebawem, kiedy wygramy wybory. A co do tego jestem absolutnie przekonany, że ta nowoczesna Polska będzie obszarem zainteresowania biznesu, przedsiębiorców, którzy tutaj będą chcieli na terenie naszego kraju lokować swoje inwestycje, lokować zaplecze do ekspansji na wschód, za wschodnią granicę Unii Europejskiej, bo to właśnie są autostrady nowoczesnych technologii, tak je nazywamy, autostrady, przy których właśnie lokalizowane są te przedsięwzięcia. To wreszcie nie tylko straty dla gospodarki narodowej wynikające z długiego czasu oczekiwania w tychże korkach, popularnie zwanych zatorach drogowych, ale to przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Według raportu NIK-u z marca tego roku Polska jest na jednym z ostatnich, jak nie na ostatnim miejscu w Europie pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To w Polsce na drogach całej Unii Europejskiej ginie najwięcej ofiar wypadków. To wreszcie polska gospodarka narodowa. Poza oczywiście tragediami bliskich rodzin, tych, którzy giną, tych, którzy są ranni, to gospodarka narodowa ponosi olbrzymi ciężar związany z tymi tragediami drogowymi. To właśnie nowoczesna Polska. To program budowy dróg krajowych autostrad, ale to także czyste i punktualne pociągi. My być może nie chcemy, tak jak Donald Tusk, jeździć pociągami dzisiaj, w roku 2011-2012, pociągami z prędkością 300 km na godzinę. Nam wystarcza, że pociąg pojedzie 100-120 km na godzinę, ale ważne, żeby on jechał stale punktualnie, żeby jechał czysty, żeby w zimie w tym pociągu było ciepło, a w lecie ludzie nie mdleli z uwagi na wysokie temperatury. Chcemy, żeby...
I ja bym jeszcze nie chciał wchodzić przez okno, panie pośle.
No, to już ten szczególny przypadek, który był takim bardzo przykrym, ale przywilejem pasażerów pociągów, które odjeżdżały z dworców, między innymi z dworca centralnego w Warszawie pod koniec grudnia ubiegłego roku. To oczywiście także, bo Prawo i Sprawiedliwość proponuje uruchomienie programu modernizacji, przebudowy, rewitalizacji dworców kolejowych w Polsce. To także jest ważna rzecz, ale jeszcze skończę co do tych pociągów, jeżeli ojciec pozwoli. Mamy nadzieję, że polscy kolejarze to będzie ponownie dumna grupa zawodowa. To będzie dumna grupa zawodowa z tego, że pracują na kolei, że nikt na nich nie psioczy, nikt im nie zwraca uwagi, że mogą Polakom w sposób właściwie, tak jak czynili to jeszcze kolejarze Polski międzywojnia, że będą mogli po prostu pasażerom służyć. To polskie koleje, to polskie drogi, ale to przede wszystkim mieszkania, które Prawo i Sprawiedliwość w tej nowoczesnej Polsce, jaką widzi w pryzmacie chociażby naszego programu Prawa i Sprawiedliwości. Mieszkanie dostępne nie tylko dla tych, którzy posiadają określoną ilość środków finansowych, także dla tych średnio i mniej zamożnych. To różne instrumenty wsparcia. Co to oznacza? To pomoc państwa w nabywaniu własnego mieszkania, to pomoc państwa w budowie mieszkania, dlatego też ponownie chcemy przywrócić program wspierania rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Przypomnę, ustawa wygaszana praktycznie przez Platformę Obywatelską. Platformę Obywatelską, która praktycznie rzecz biorąc nie zrobiła nic, ażeby zwiększyć wsparcie zwłaszcza średnio i mniej zamożnych Polaków, mniej zamożnych rodzin w zakupie, w budowie mieszkania. To wreszcie kasy mieszkaniowe wzorowane na kasach funkcjonujących od kilkudziesięcioleci w Europie. Kasy, które doskonale sobie radzą w krajach, które przystąpiły do Unii Europejskiej w ostatnich latach.
A niech pan powie,
wreszcie, proszę.
Panie pośle, bo tak się zastanawiam, czytam dane i mam takie dane, że w Polsce buduje się drogi czy stadiony praktycznie najdrożej w Europie. Dlaczego w Polsce tak drogie są te budowy?
A no więc właśnie, to jest pytanie bardzo celne, ojcze. To jest pytanie, na które powinien odpowiedzieć minister infrastruktury, na które powinien odpowiedzieć wiceminister odpowiedzialny za budowę dróg, ale ja się takiej rzetelnej odpowiedzi na to pytanie nie spodziewam. Oto służby podległe ministrowi infrastruktury, one przede wszystkim mają wpływ na wybór ofert. To one przedkładają specyfikacje istotnych warunków zamówienia, która służy przygotowaniu przetargu. To przede wszystkim tam należy kierować te pytania, bo oto w sytuacji, kiedy w porównywalnych warunkach i geologiczno-geograficznych i w porównywalnych warunkach klimatycznych u sąsiadów budowa kosztuje kilkanaście, kilkadziesiąt procent mniej jednego kilometra autostrady, u nas to jest zdecydowanie drożej. Nie tylko, że drożej, ale często, na co wskazują przypadki, konkretne przypadki, zdecydowanie w gorszym stanie technicznym. Drogi, które po odbiorze, po dopuszczeniu do użytkowania należy remontować w przeciągu kilku, kilkunastu miesięcy lub kilku lat. Otóż to jest zagadka, którą mam nadzieję bardzo łatwo rozwiązać. Ja nie mogę tutaj mówić o szczegółach, ponieważ mógłbym się narazić na bardzo szybki proces w trybie ordynacji wyborczej, a tego na razie czynić nie chcę. Odsyłam do naszych debat i dyskusji, mówię naszych, czyli parlamentarnych, chociażby na forach Komisji Infrastruktury czy na forum Wysokiej Izby.
A co z emytem i z kierowcami i drogami samorządowymi?
Ale już o tym powiem, jeszcze tylko chciałem zatrzymać się chwilę przy obietnicach. Mówimy tutaj o obietnicach Donalda Tuska, ale mówimy o obietnicach Cezarego Grabarczyka. Ja uważam, że nowoczesna Polska to brak zgody na puste obietnice, a z takimi mieliśmy do czynienia chociażby w ubiegłym roku. Doznali tego mieszkańcy Nysy, którym to Cezary Grabarczyk obiecywał obwodnicę, a lokalni politycy przed wyborami samorządowymi zawiesili billboardy z datą maj 2011 budujemy obwodnicę. Przypomnę, obwodnica Nysy się nie buduje, jej nie ma w programie budowy dróg krajowych, bo została wykreślona. Ale także mogą odczuć na sobie te obietnice samorządowcy z Krakowa, mieszkańcy Krakowa, mieszkańcy Małopolski, mieszkańcy innych województw w Polsce. Okazuje się to nagminny proceder. Obietnice budowy trasy S7 wokół Krakowa od wschodniej części miasta. Północnej obwodnicy Krakowa. Bodajże się radza. Wielu innych miast, o czym docierają informacje. Na użytek wyborów, czy to prezydenckich, czy samorządowych, odpowiedzialni wysocy urzędnicy rządowi deklarują budowy, inwestycje, deklarują i obiecują budowę dróg, obwodnic miast bez pokrycia. To nie jest nowoczesna Polska, to jest Polska zakłamana, a my takiej Polski nie chcemy. My nie chcemy takiego rządu, który niestety stwarza taki właśnie klimat, w którym musimy żyć i funkcjonować, często sprzeciwiając się jakby bezsilnie. Ojciec pytał o EMYTO, o system opłat drogowych. To jest kolejny skandal, to jest mega skandal. To jest rzecz nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. Odpowiednia ustawa w sprawie została przyjęta przed dwoma i pół roku. Rząd miał dwa lata czasu na to, ażeby przygotować sprawnie system, przyjąć pewne zasady, przewidzieć skutki i przyjąć wreszcie stawki, ceny za przejazd 1 kilometra drogami krajowymi przez samochody ciężarowe. I cóż się dzieje? Rząd przyjmuje rozporządzenie, wdraża cały system z dniem 1 lipca i on nie funkcjonuje. Do budżetu nie wpływają określone pieniądze. Nie wpływają dziesiątki, setki milionów złotych. Sypie się Krajowy Fundusz Drogowy. Krajowy Fundusz Drogowy to źródło finansowania, z którego czerpie się środki finansowe do zapłaty faktur za budowę dróg w Polsce. I otóż wdrożenie tego systemu poboru opłat na drogach krajowych od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony spowodowało, że część dróg nieobjęta tym systemem staje się taką zlewnią samochodów ciężarowych, tirów, które uciekają z autostrad, które uciekają z dróg, na których to emyto jest naliczane. No i cóż się dzieje na tych drogach? No na tych drogach dochodzi do sytuacji tragicznych, bo ruch tam wzrasta o 50%. Ja każdorazowo przywołuję tutaj chociażby sytuację na drodze 79, która no nie tyle, że jest mi bliska, co na co dzień sam doświadczam sytuacji. To jest droga od kierunku Trzebini w kierunku Krakowa przez Krzeszowice Zabierzów. Tam ruch wzrósł kilkadziesięciokrotnie. I to się dzieje na tego typu drogach w skali całego kraju. Tam nie dość, że uciążliwość komunikacyjna jest bardzo duża, wzrasta, to przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym także się w sposób istotny podwyższa. Nie może być zgody na tak podejmowane w sposób nieprzemyślany decyzje szkodliwe także z jednej strony dla obywateli, ale przede wszystkim szkodliwe dla gospodarki narodowej, bo chociażby wprowadzenie płatnych obwodnic miast. Zjawisko niespotykane w Europie. Przypomnę, że w sąsiedztwie miast europejskich wyłącza się z opłat nawet odcinki autostrad, niekoniecznie będące obwodnicami.
Zapytam krótko, czy Prawo i Sprawiedliwość jest za bezpłatnymi obwodnicami miast?
Szanowni Państwo, ojcze, otóż Prawo i Sprawiedliwość złożyło stosowny projekt ustawy. Złożyliśmy go przed kilkoma miesiącami. I niestety posłowie Platformy Obywatelskiej, jeszcze raz powtarzam, posłowie Platformy Obywatelskiej, posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, tenże projekt odrzucili. Możemy im dzisiaj zawdzięczać, że w związku z odrzuceniem tego projektu obwodnice miast są drogami płatnymi. Co to oznacza? A to oznacza, że z obwodnic miast samochody ciężarowe wjeżdżają albo do miasta, do dużych miast, do średnich miast, albo zjeżdżają do małych gmin okalających te miasta i rozjeżdżają drogi samorządowe.
Panie pośle, rozumiem, że gdy dojdziecie do władzy, wracacie do tego projektu i obwodnice miast będą wyłączone z opłat.
Zdecydowanie jak najszybciej obwodnice miast będą wyłączone z opłat w systemie elektronicznego poboru opłat, ale wyłączymy także pobieranie opłat za przejazd autobusami i busami do 100 kilometrów po drogach krajowych. Bo to właśnie nieprzemyślany sposób naliczenia tychże opłat, co powoduje, że przedsiębiorcy, którzy realizują przewóz zbiorowy osób, czyli właściciele busów, autobusów, ponoszą dodatkowe opłaty. I oni te opłaty przerzucają na pasażerów, bo inaczej nie mogą. A co to oznacza? A to oznacza, że cena biletów wzrasta około 10 do 20%. Według wyliczeń, jakie otrzymałem, tylko na odcinku Olkusz-Kraków, na drodze krajowej numer 94, koszt funkcjonowania jednego busa o pojemności około 20 pasażerów czy 18 pasażerów to jest od 2 do 4 tysięcy złotych. To jest mniej więcej szacunek. I te pieniądze, znaczy te koszty przerzucone będą na pasażerów. Podobnie jest na drodze Kraków-Myślenice, podobnie jest na innych drogach w Polsce, na których pobierane są elektroniczne opłaty. I co jeszcze? Prawo i Sprawiedliwość podjęło taki zdecydowany protest, albo podniosło protest i podjęliśmy działania w klubach, Boże, w biurach poselskich Prawa i Sprawiedliwości na terenie całej Polski. Tam zbieraliśmy podpisy sprzeciwu. Premier Donald Tusk otrzymał tychże sprzeciwów wiele, wiele tysięcy. I co? I nic. I projekt ustawy w tej sprawie został przez posłów Platformy, przez posłów PSL-u odrzucony w Sejmie. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, żeby nam posłowie Platformy na spotkaniach z wyborcami nie mówili, nie, to niestety nie ja, to ktoś inny, to minister i tak dalej.
Dziękuję, panie pośle, być może będzie...
Ja myślę, że jeszcze warto jednym bardzo dobrym pomyśle moich kolegów, naszych kolegów i ekspertów z infrastruktury, bo to jest ważny pomysł i można go wdrożyć i wszystko na to wskazuje, że gdy będzie zdeterminowany minister infrastruktury i dobry premier, a mam nadzieję, że tak się stanie, że nie będzie to premier Donald Tusk i wicepremier Palikot, bo wszystko też może na to wskazywać. Mam nadzieję, że społeczeństwo się obudzi i do tego po prostu nie dopuści. Przynajmniej ta część niezdecydowana. Warto o tym mówić, że taka groźba na nas czyha. Warto powiedzieć, myślę, Andrzeju, jeszcze o kwestii, w naszym programie jest taki bardzo dobry punkt, tiry na tory. I to jest, uważam, coś, co jesteśmy w stanie w pewnej części już przygotować i nawet realizować. Odciążyłoby to polskie drogi, przynajmniej na czas ich modernizacji, budowy, ale i też środowiskowe, no i zachęty dla przedsiębiorców, żeby rzeczywiście te tiry na tory i te korytarze wschód-zachód przynajmniej, prawda, przeprowadzić, jakbyś mógł. Bo ja jestem na przykład zafascynowana tym pomysłem moich kolegów.
To myślę, że to jest również bardzo dobry projekt, jeżeli chodzi o poprawę finansowania kolei, dlatego że te same tiry, które rozjeżdżają polskie drogi, no, byłyby transportowane koleją, bo na tym polega ten projekt i zwłaszcza te tranzytowe przejazdy z wschodu na zachód, z północy na południe mogłyby być w ten sposób realizowane i to jest bardzo nowoczesny projekt i szkoda, że 4 lata w tej sprawie zostały stracone przez to, że rządziła koalicja Platformy i PSL.
Chyba 30 milionów, Andrzeju, możesz mnie poprawić, bo w naszym, ja rozmawiałam z panem ministrem Tchórzewskim na ten temat, bo tak powiem, ja osobiście, chociaż nie jestem fachowcem, zafascynowałam się tym projektem i były już przeznaczone pierwsze środki za naszych rządów, za rządów pana premiera Kaczyńskiego na przygotowanie właśnie dokumentacji, czyli tego, co jest fundamentalne i najważniejsze w tej kwestii. Wszystko dobrze było na najlepszej drodze. Szkoda, że to zarzucano.
Dziękuję bardzo za ten głos. Traktuję to jako przyzwolenie na jeszcze kilka minut wypowiedzi.
Nie ma takiego przyzwolenia, panie pośle. Ja myślę, że...
Otóż projekt, powiem tak, projekt tiry na tory był przygotowywany do wdrożenia. Niestety zmiana rządów spowodowała, że został zarzucony. Zresztą przygotowywaliśmy też bardzo poważnie projekt rozbudowy terminala Suchego Doku w Sławkowie. Tutaj rejon Wolbromia, Sławkowa. To jest szeroki tor prowadzony od wschodniej granicy państwa. To też było wielkie przedsięwzięcie gospodarcze, które zostało zablokowane. A jeżeli jestem przy głosie Nowoczesne Państwo...
Były też inaczej fundusze unijne alokowane. Tak. Nie było odbierane z kolei na przykład z ważnych połączeń. Przekazywane na drogi, a potem się okazywało, że nigdzie ich nie ma.
Teraz mamy
naprawdę
właśnie do czynienia z sytuacją, kiedy Cezary Grabarczyk podjął decyzję, aby zabrać kolei z inwestycji kolejowych 1 200 000 000 euro, to jest ponad 5 miliardów złotych. Obiecywał, że to jest tylko kwestia kilkunastu tygodni, kiedy pieniądze będą już funkcjonowały, przeznaczone na inwestycje drogowe. Okazuje się, Komisja Europejska nie wyraża zgody, bo priorytety Unii Europejskiej to przede wszystkim modernizacja kolei i prawdopodobnie te pieniądze pomocowe przepadną. Ale kiedy jestem już przy głosie, Nowoczesne Państwo, ja to też kodeks budowlany.
Panie pośle, bo pewnie tych tematów będzie więcej związanych z infrastrukturą, no bo Polska w budowie, tak? Więc,
oj, o tej budowie to też powiem.
W budowie to będzie za naszych czasów, teraz
bałaganie. Polska w bałaganie.
Ja bym teraz chciał oddać głos już naszym słuchaczom. Mówcie Państwo o tych sprawach, które Was interesują. Mamy w studio drużynę z Prawa i Sprawiedliwości, pani doktor Zuzanna Kurtyka, pan poseł Mariusz Błaszczak, pani minister Beata Kempa, pani minister Anna Fotyga, pan senator Jerzy Chruścikowski, pani minister Barbara Bubula, pan poseł Andrzej Adamczyk. Tematy, które tutaj poruszali, rozmawialiśmy, to sprawa historii, tożsamości, sprawiedliwość, sprawy zagraniczne, rolnictwo, media i kultura oraz infrastruktura. Na te tematy są gotowi odpowiadać nasi goście. Zapraszam Państwa, a równocześnie proszę o skondensowane wypowiedzi. Ja ustawiłem taki automat tutaj w naszym komputerze. Po około 2 minutach usłyszą Państwo już, że trzeba kończyć swoją wypowiedź, tak by można było jak najwięcej telefonów jeszcze przyjąć i by nasi goście mieli okazję, by na Państwa zapytania odpowiadać.
Tak niewiele żąd, tak niewiele znaczy, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko i mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność.
Radio Maryja, prosimy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz Janek i zawsze. Witamy Panie Janie.
Tak. Już jestem na antenie.
Tak, jesteśmy, słuchamy Pana.
No szczęść Boże. Słucham, jestem bardzo wzruszony z tego względu, że jest tak wspaniałe grono, ogromne. I cieszę się z tego, że przynajmniej jedno radio w Polsce jest wolne. I możemy tego słuchać, czego pragniemy słuchać. Wszak prawdy nam trzeba niczym wody, to czystym tętnem wzień drży, wolności, wiary, myśli swobody, niech modlitw żar odmieni dni. Refren bardzo długiego wiersza Zaduszki, Janek z Dublina, znają mnie tutaj już koledzy z...
Panie Janku, wiem, że poezja to też część kultury, ale może ma pan jakieś pytanie albo jeszcze jakąś sugestię tutaj do naszych gości?
Ja tylko refren powiedziałem długiego poematu. Nic więcej nie będę na ten temat mówił, bo chodzi o prawdę, chodzi o wolność, chodzi o najważniejsze ideały. Bóg, honor, ojczyzna. Wszystko zostało zdeptane. Wszystko jest niszczone. Naród infiltrowany. I chcę potwierdzić tylko to, co się dzieje. No i o to można pytać. Czy rzeczywiście wygramy te wybory? Bo ile razy rozmawiam z ludźmi, no to ludzie są ogłupieni. Strasznie są ogłupieni. My w Solidarności w PiS-ie działamy. Mówimy, rozmawiamy, przekonujemy. Ale mówią, ja w tej sytuacji będę głosował na Palikota. I przekonałem już 3 osoby, żeby nie. To mało 3 osoby, ale żeby każdy to zrobił. To już będzie dużo. Szczególnie w Lublinie tutaj. To jest bardzo istotne i bardzo ważne.
Panie Janie, bardzo dziękuję. Tutaj były 3 wątki. Pierwsze, czy są Państwo gotowi do wygrania wyborów? Pan przewodniczący Błaszczak.
Jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani. W tej kadencji Sejmu, która się kończy, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył 207 projektów ustaw. To dużo. Mamy program. Myślę, że jako nieliczni. Mamy program bardzo rzetelny, program odwołujący się do tych 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, a więc jesteśmy przygotowani. Premier Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który nie zmienia swoich poglądów. Jest człowiekiem, który jest chyba najlepszym przywódcą na trudne czasy, bo żyjemy w trudnych czasach. Człowiek konsekwentny, człowiek, który jest zdecydowany, żeby Polska była Polską właśnie. I może jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo rzeczywiście ja też się spotykam z takimi pytaniami, no a jeśli nie wygramy, a nawet jeśli wygramy, ale będzie to zwycięstwo niewielkie, to co dalej? Proszę Państwa, możemy wygrać i to wygrać w takiej relacji, że Prawo i Sprawiedliwość utworzy samorząd. I to jest rozwiązanie najlepsze, dlatego że kiedy popatrzymy na scenę polityczną, to tylko Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną realną alternatywą. Pozostali z sobą współpracują, jest koalicja PO-PSL, w mediach mamy koalicję PO-PSL-SLD, symbolem tej koalicji jest Nergal, a więc jak tu już było mówione w tym studio, człowiek, który niszczy Pismo Święte, i w mediach publicznych mamy do czynienia z władzami, w których są ludzie, którzy bezpośrednio przeszli ze stanowisk ministerialnych. Wiceminister rolnictwa, pan Zalewski, jest w zarządzie telewizji publicznej. No, to się wcześniej nie zdarzało. Pan Braun to również człowiek, który był posłem, a ostatnio był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Kultury. Możemy wygrać. Pokazują to nawet sondaże, te, które są publikowane w tych mediach, głównych mediach. Chociażby dziś Homo Homini dla Polskiego Radia. Wyprzedzamy PO. Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza PO. Wyraźnie widać, że premier Tusk jest zdesperowany. Jeździ po Polsce, wsiada do tego Tuskobusa, zabiera żonę z sobą, żoną się podpiera w kampanii wyborczej. Odkurzył gdzieś tam Andrzeja Olechowskiego. Była konferencja prasowa z Olechowskim. A Olechowski kogo popiera? Jak się okazuje, Palikota popiera. Także pamiętajmy, oddanie głosu na PO to jest oddanie głosu na koalicję PO-Palikot. Palikot, wicepremier od czego? Od walki z Kościołem katolickim, z naszą tradycją, z naszą kulturą, bo przecież chrześcijaństwo jest fundamentem naszej kultury. A więc możemy zatrzymać to, co jest złe dla naszego państwa, dla naszego narodu. Jeszcze raz to podkreślę. Możemy wygrać i wygrać tak, jak wygrał premier Orban na Węgrzech, żeby stworzyć rząd, który zmieni Polskę. A Polska potrzebuje zmian.
Poseł Mariusz Błaszczak. Zgłosiła się pani minister Barbara Bubula.
Właśnie chcę nawiązać do tego, o czym mówił dzwoniący do nas pan Jan z Lublina, że jest taka grupa ludzi, która twierdzi, że dokona zmiany w Polsce, jeśli będzie głosowała na Palikota. Więc to jest pewnego rodzaju pułapka, w którą wpada bardzo wielu naszych rodaków i myślę, że trzeba też dać pewną wyraźną wskazówkę, jak przekonywać takich ludzi, ponieważ w rzeczywistości głosowanie na Palikota jest głosowaniem za kontynuacją rządów Platformy Obywatelskiej w jej zaostrzonej formie antychrześcijańskiej, antykościelnej, z jakimś bardzo dużym wyuzdaniem obyczajowym. I to jest, myślę, bardzo poważny argument dla tych ludzi, którzy myślą, że dokonają zmiany w Polsce, że zagłosują na Janusza Palikota. Po prostu zagłosują na gorszą wersję Platformy Obywatelskiej. I tak na tym będzie polegała ta zmiana.
Dziękuję,
ja
pani
myślę,
minister.
Myślę, że warto jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę w nawiązaniu do tego, co powiedział pan minister Błaszczak, że jest ta grupa osób niezdecydowanych. Ta grupa została również zbadana. To też pokazał sondaż Homo Homini. Otóż okazuje się, że w tej grupie osób niezdecydowanych, gdyby mieli jednak podjąć decyzję i iść na wybory, pierwszą partią wyboru byłoby Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj zwyciężamy w tym sondażu wśród tych niezdecydowanych, co jest dla nas wszystkich bardzo poważnym sygnałem, szanowni państwo, bardzo poważnym sygnałem, bo warto dzisiaj stworzyć taki duży ruch dla Polski, bo moim zdaniem wygra Polska, tak naprawdę wygra Polska, tylko trzeba by jeszcze wziąć za słuchawki i do tych niezdecydowanych i przekazać im program na spokojnie. To, o czym my tutaj mówimy, tiry na tory, program mieszkań dla nie tylko młodych, ale generalnie dostępny, program infrastrukturalny, program Polski,
otwarcie zawodów
przede wszystkim dla młodych ludzi, kwestia kredytów dla młodych ludzi, kwestia innego spojrzenia na stypendia, kwestia związana z tym, żeby drugi kierunek studiów nie był płatny. No wiele rzeczy, o których pewnie jeszcze dzisiaj będziemy mówić,
teraz pan
ale
minister,
trzeba ruch.
Komu teraz pani minister Platforma zabierze dowód, bo w poprzednich wyborach zabierała
to my
babci,
mamy inne hasło.
A teraz...
My niczego nie zabieramy. Po pierwsze, zabiera Platforma, tak? W zamian dostali ci młodzi ludzie obietnice. Ja to sobie wynotowałam, o tych młodych troszeczkę mówiliśmy. Ja z nimi rozmawiam i oni mówią tak, ach, pani poseł, bo właściwie to nie jest tak, że wy jesteście obciachem. To właściwie to ten rząd jest obciachem, bo nam naobiecywał, prawda? Tak naprawdę alternatywa dla tego wszystkiego to jest zmywak w Irlandii. Tak mówią dzisiaj młodzi ludzie, że oni mają obraz świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który wypowiadał się no, fantastycznie i jak oni zwracają uwagę, bez kartki. Przepraszam, no tak mówią młodzi ludzie. A dzisiaj prezydent albo z kartki, albo zupełnie gafy, a jeszcze do tego wszystkiego błędy ortograficzne. Naprawdę, oni traktują dzisiaj tą władzę jak obciach. I dlatego w tych sondażach wychodzi, tak jak wychodzi, że jest poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego trzeba ten program przekazywać jeden drugiemu. Wielki ruch dla Polski. Ja uważam, że to jest ten moment, ta ostatnia prosta, która pani Janie z Lublina, do pana również i do odważnych świat należy i trzeba o tym rozmawiać z Polakami, nie bójmy się.
W kolejności zgłosił się pan senator Jerzy Chruścikowski.
Panie Janku, ja jestem też z Lubelskiego i powiem szczerze, że chyba Palikot zbał się Lubelszczyzny, uciekł gdzie indziej i chyba już ta wiara, która była już jego tutaj i sprawdzenie jak działał, pewnie się wyniosła, dlatego pewnie na nowym gruncie mu lepiej posiewać tą nienawiść do kościoła, do nas ludzi, którzy na Lubelszczyźnie by go pewnie wynieśli stamtąd i nie miałby szans już tam zastartować. Ale powiem tak, że ten szeroki front to Prawo i Sprawiedliwość wspiera, Rolnicza Solidarność, czyli Wieś Polska. Wieś Polska daje szansę tutaj premierowi Kaczyńskiemu, że szerokim frontem możemy wygrać te wybory i widzę coraz więcej ludzi na wsi, które jest za tym, aby rzeczywiście odsunąć od władzy Platformę Obywatelską z tym PSL-em, który rzeczywiście działa na szkodę polskich rolników.
Minister Anna Fotyga.
Proszę Państwa, ja chciałam zwrócić jeszcze uwagę na jedno, na kwestię radykalizacji, o której mówiła już pani minister Bubula. I obecność w tym wszystkim, powiedziałabym, konserwatywnego nurtu w Platformie Obywatelskiej. Myślę, że jest kilka takich testów, które mogłyby świadczyć o dobrej woli różnych grup w ramach ugrupowań politycznych. Otóż ja w Gdańsku zetknęłam się z promocją Konwencji Narodów Zjednoczonych na temat praw osób niepełnosprawnych, o której jeszcze, kiedy ja byłam eurodeputowaną, wiedzieliśmy w grupie w delegacji Prawa i Sprawiedliwości, omawialiśmy tę konwencję, a niedawno słyszeliśmy już głos Watykanu w tej sprawie. To jest konwencja, która być może przy ratyfikacji wprowadzałaby niejako tylnymi drzwiami do Polski aborcję. Tę konwencję w tej chwili reklamuje w Polsce właśnie część konserwatywnych polityków Platformy Obywatelskiej.
I pan poseł Andrzej Adamczyk.
Ja pragnąłbym odnieść się do pytania pana Jana w części dotyczącej niejakiego Palikota, bo oto Palikot koncentruje dzisiaj uwagę wszystkich tych, którzy szukają kogoś, kto krytykuje. Ja pragnę przypomnieć, że Palikot, kiedy został przewodniczącym Komisji Przyjazne Państwo na początku tej kadencji Sejmu, obiecywał bardzo wiele. Obiecywał przede wszystkim polskim przedsiębiorcom, obiecywał Polakom, którzy idą do urzędów, że uprości prawo. Czy Państwo pamiętacie te jego gesty, figury, kiedy stawał na stosie dokumentów, stosie ustaw, wymachiwał ustawami w lewej, w prawej ręce, mówiąc, że Komisja Przyjazne Państwo...
To była komisja lobbingowa.
A no więc właśnie, że Komisja Przyjazne Państwo naprawi ten system. Minęło kilka lat i należy dzisiaj zapytać Palikota, co udało mu się zrobić, bo ja byłem świadkiem psucia prawa przez Komisję Przyjazne Państwo i to psucie prawa zostało potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny, bo przez tą komisję właśnie przeszła ustawa Prawo Budowlane, która to prawo psuła. I o tym, kiedy ustawa została w końcu przez większość PO-PSL przyjęta w Sejmie, o tym powiedział Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku. Odrzucił wszystkie ustalenia tejże ustawy. To są dokonania Palikota. Proszę zapytać, niech nasi radiosłuchacze zwrócą się do apologetów, do tych, którzy wychwalają Palikota, co on tak naprawdę w przeciągu 4 lat pozytywnego zrobił.
Jak rozumiem, ten przekaz państwa jest taki, głosowanie na Platformę Obywatelską jest głosowaniem na wicepremiera Janusza Palikota.
Zdecydowanie. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na to, że zanim odszedł Palikot z Platformy, to był wspierany mocno przez premiera Tuska. Tam chodziło o, bo mówimy o Lubelszczyźnie, chodziło o władzę Platformy na Lubelszczyźnie. To przecież wspierał Palikota sam premier Tusk jako przewodniczący Platformy. Zresztą z tego, co możemy się zorientować, mówi o tym sam Palikot, że te ataki brutalne, agresywne ataki wobec świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej, to było zamierzone, to było uzgodnione. Zarówno przed, jak i po śmierci prezydenta Kaczyńskiego. No i jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Przecież sam Palikot mówi, że jest przyjacielem prezydenta Komorowskiego, że spotykali się już po wyborze w tej budzie ruskiej, czy gdzie tam prezydent Komorowski ma swoją daczę. No i taki człowiek z jednej strony mieni się przyjacielem prezydenta Komorowskiego, który w kampanii wyborczej fotografował się, jak przystępuje do Komunii Świętej. To potem te zdjęcia były w gazetach. A z kimś takim, kto w taki sposób wypowiada się o Kościele katolickim, utrzymuje jakieś więzy, przyjaźni, no o co w tym wszystkim chodzi? Można odnieść wrażenie, że to jest jedna wielka mistyfikacja. Jedna wielka mistyfikacja. Na siłę ci, którzy dziś rządzą, chcą swoją władzę utrzymać i jak w latach 90. tego rodzaju poglądy skupione były wokół nieurbana, tak teraz przejmuje tych wyborców Palikot. Zresztą Urban poparł Palikota i tym Palikot się szczyci. To rzeczywiście jest bardzo, no, bardzo groźne dla naszego kraju. Tych taki związków, sojusz jest bardzo groźny.
Tych związków jest więcej. Ja także polecam Państwu, bo czytałem ciekawy artykuł w naszym dzienniku na stronach Myśl jest bronią. Tam są różnego rodzaju felietony, między innymi pana Piotra Bączka, hazardowe zagrywki Platformy. No tylko śród tytuły: zemsta za weryfikację WSI, rozmowy Rycha, Mira i Zbycha. Tutaj fragmenty też z scenogramów. Spóźnione dymisje, przecieki rozmowy w pędzącym król. Rozjeżdżanie CBA, katarowe problemy ministra Grada, robotny senator, to chyba o senatorze Tomaszu Misiaku, który także swego czasu był jedną z gwiazd Platformy Obywatelskiej. Ale odbierzmy kolejne telefony. Ja przypominam Państwu, że macie maksymalnie 2 minuty. Chodzi o to, żeby starać się skondensować wypowiedź i żeby później nasi goście mogli ewentualnie odpowiadać na pytania, czy Państwa wypowiedź rozwinąć. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To się składa Joanna z Lublina również. Ze względu na skład gości w studio mam serdeczną prośbę do pana przewodniczącego klubu i pani minister Kępy o to, aby państwo na posiedzeniu klubu dokonali analizy 2 różnych zapisów tego samego artykułu 68 ustęp 2 Konstytucji. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że w Polsce, w Rzeczypospolitej, która jest podobno demokratycznym państwem prawnym, przez ponad 10 lat do czasu wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta funkcjonowały 2 różne zapisy tego artykułu 68 ustęp 2. Jeden to ten prawomocny, zapisany w Konstytucji, który mówi, że obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń, proszę uważać, do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. I proszę Państwa, drugi zapis, który funkcjonuje od 11 grudnia, funkcjonował od 11 grudnia 98 roku, umieszczony w karcie praw pacjenta, która została ogłoszona w komunikacie przez ministra zdrowia i opieki społecznej. Otóż brzmiał on tak. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do, proszę uważać, do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na warunkach i w zakresie określonych w ustawie. Proszę Państwa, to są 2 różne wyrażenia. W ogóle nie tożsame. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jak mówi Konstytucja, i świat...
No i... przerwało się.
Tak, to rzeczywiście to jest poważny problem dotyczący dostępności świadczeń medycznych. Ja kilka dni temu byłem na spotkaniu w Piastowie. Pani powiedziała, że w miejscowym ośrodku, który został sprywatyzowany, zgłosiła się do lekarza specjalisty i usłyszała, że może przyjść w grudniu, jeżeli chce być przyjęta w 2012 roku do lekarza specjalisty, bo dopiero limity już zostały wyczerpane. Na ten rok już limity zostały wyczerpane, ale równie dobrze może się zapisać na wizytę jutro, tylko musi zapłacić 150 zł. Do tego ten system doprowadził. Kiedy żył świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, wtedy złożył weto wobec ustawy komercjalizującej szpitale. Prezydent Komorowski po ponownym uchwaleniu tej ustawy podpisał ją. To prowadzi do właśnie wytworzenia barier w dostępie do świadczeń medycznych. Kogo stać na to, żeby zapłacić 150 zł za jedną wizytę u lekarza specjalisty? My jako Prawo i Sprawiedliwość proponujemy rozwiązanie NFZ-u, proponujemy, aby służba zdrowia była finansowana bezpośrednio z budżetu państwa. To będzie zdecydowanie tańsze i będzie pod kontrolą. Pod kontrolą właśnie parlamentu. Dziś budżet NFZ-u nie jest kontrolowany przez Sejm Rzeczypospolitej. Mówimy również o sieci szpitali publicznych, dlatego że przecież dziś są już prywatne szpitale. Kto się leczy w prywatnych szpitalach? Leczą się ci, których na to stać, a przecież społeczeństwa nie stać na to, żeby płacić tak olbrzymie pieniądze za leczenie, za świadczenia medyczne. To trzeba zmienić i my ten system zmienimy.
I jeszcze, jeśli państwo pozwolicie, pani proponuje, żeby dokonać oceny zgodności zapisu z karty praw pacjenta z artykułem 68 Konstytucji. Akurat w tej materii bardzo pani dziękuję za tą uwagę, dlatego że ja jestem członkiem, no jeszcze, ale myślę, że może w nowej kadencji również, jeśli będzie to mi dane, bardzo chciałam być członkiem Komisji Ustawodawczej, która właśnie zajmuje się badaniem zgodności aktów niższego rzędu z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Też występuję przed Trybunałem Konstytucyjnym ze stanowiskiem Sejmu, wtedy kiedy Trybunał bada taką, że właśnie zgodność. I my to oczywiście zbadamy, ale na marginesie, myślę, to co jest bardzo ważne, chcę podać, że Prawo i Sprawiedliwość ma projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nowy projekt Konstytucji. I w tej Konstytucji jest szereg rozwiązań, no już naprawdę bardzo nowoczesnych. Ona jest różna od Konstytucji, inna od Konstytucji przyjętej w 97 roku. Tą Konstytucję już naprawdę trzeba zmienić. I z tego, co wiem, nieżyjący świętej pamięci Przemysław Gosiewski postawił kropkę przy projekcie Konstytucji właśnie 9 kwietnia, dzień przed katastrofą. Ale ten zapis, który pani, ja sobie wynotowałam, dokonamy zgodności, oceny zgodności z artykułem 68 Konstytucji.
Gdy idzie o zgodność przepisów, wyczytałem w państwa programie także taki program Unia Europejska plus zero. Co to byłby za program? Czytałem kiedyś takie dyrektywy unijne, które mówią o tym, że żeby wkręcić żarówkę, to trzeba najpierw ocenić ryzyko podejmowane, później trzeba mieć atestowany sprzęt w postaci drabiny, później jeszcze mieć kogoś, kto będzie tę drabinę podtrzymywał i ewentualnie dokonać tego ryzykownego zabiegu zmiany żarówki. Co z tego typu dyrektywami?
Może żeby państwu zobrazować to i powiedzieć w miarę prostym językiem, o co nam chodzi. Chcielibyśmy, żeby władza w Polsce, tam gdzie jest to możliwe, traktowała naszą obecność w Unii Europejskiej jak najprościej, chroniąc własnych obywateli. Niedawno wraz z posłami i kandydatami do Parlamentu Prawa i Sprawiedliwości rozmawialiśmy z rybakami protestującymi w Gdańsku, w innych miejscach województwa pomorskiego. Otóż polscy rybacy protestowali przeciwko temu, że są poddani właściwie opresyjnej działalności instytucji państwa, które niejako nadrabiając czy starając się z wyprzedzeniem wykonać życzenia partnerów europejskich, czy interpretując życzenia Brukseli, nadmiernie kontrolują polskich rybaków i zbyt rygorystycznie oceniają ich sytuację. Czyli tam, gdzie nie nastąpiło wyczerpanie limitów połowów, nadmierne, zbyt częste kontrole, niedokładne albo zbyt rygorystyczne powodują, że polscy rybacy mają ograniczone możliwości działania. Nie chcielibyśmy, żeby tak było. Natomiast z całą pewnością są takie obszary, w których Polska powinna zaingerować. Takim obszarem jest uchwalenie dodatkowego rozdziału konstytucji, który opisuje naszą obecność w Unii Europejskiej. Nasi posłowie uczestniczyli w pracach ustawodawczych. Taki projekt został przygotowany. Z tego, co wiem, on był przedmiotem
Komisji Konstytucyjnej.
Niemal tak, Komisja Konstytucyjna w tym pracowała z naszej strony, bodajże kierował tymi pracami Karol Karski, jeden z wiceministrów spraw zagranicznych. Ten projekt spotkał się z poparciem w zasadzie ponadpartyjnym, ponad podziałami partyjnymi. Słyszałam, że nawet kancelaria prezydenta była temu przychylna. Niestety zablokował pracę sam pan premier Donald Tusk. A to by znacznie upraszczało nasze funkcjonowanie w Unii Europejskiej, dawałoby dodatkowe wzmocnienie w stosunku do jakby traktatowych możliwości funkcjonowania naszego kraju w Unii Europejskiej, wyjaśniało naszą pozycję również w odniesieniu do konstytucji. Więc z jednej strony komplikujemy tę obecność w Unii Europejskiej, z drugiej strony pozbawiamy nas narzędzi oddziaływania, zapewnienia naszej pozycji. To chcielibyśmy wyjaśnić, chcielibyśmy tam, gdzie to można uprościć i z całą pewnością chronić grupy zawodowe, grupy obywatelskie w ramach naszego członkostwa w Unii.
Dziękuję i kolejne telefony od państwa. Przypominam o tym limicie 2 minut. Bardzo proszę, halo.
Tu z Poznania Henryk Olszewski.
Witamy, panie Henryku.
Chciałbym kilka zdań, właściwie nie tyle zdań, ile takich pytań, które w tym szerokim gronie można byłoby usłyszeć. Więc jedno, to cały czas chodzi mi o to, kiedy dyskutuję z ludźmi, to zawsze pytam, że ja chcę głosować na PiS, dlaczego, to ja się pytam, no a co takiego przez te 4 lata zrobiła Platforma? I w tym miejscu jest zwykle cisza. Nie ma odpowiedzi, nie ma fabryk, nie ma inwestycji. A to, co robią, wróciła dopiero wieczorem córka moja z trasy i przejechała raptem niecałe 50 kilometrów z Poznania do Piotrkowa Trybunalskiego, wróciła i zapłaciła prawie 100 zł przejazdem za taką trasę z Poznania do tego Trybunału Piotrkowa Trybunalskiego. Stąd pytam, że koniecznie chcemy nasze drogi zapłacić tymi pieniędzmi od tych, którzy tam jeżdżą po tych drogach. No i teraz się dowiaduję, że chcemy wrócić do koncepcji, że lepiej będzie tiry postawić na tory i przewozić. No tak, ale to w takim razie jak zapłacimy za drogi, które żeśmy zbudowali? Bo przecież kolej będzie chciała, żeby im zapłacić. To jest następna, jak gdyby, koncepcja, że gdzieś z budżetu trzeba to wziąć. A jeszcze mam takie pytanie do pani doktor Kurtyki. Może by ona mi wyjaśniła, bo w ostatnim dzienniku jest takie zdjęcie prokuratorów wojskowych.
Niestety chyba komputer, który jest ustawiony, będzie, proszę państwa, rozłączał po 2 minutach. Bardzo bym prosił, żeby przestrzegać tego czasu, bo telefonów jest bardzo dużo. Nasi goście jeszcze będą do państwa dyspozycji po północy, ale proszę też o taką dyscyplinę. Przepraszam i bardzo dziękuję za te postawione już pytania. Kto z państwa... Pani...
Ja tylko jedną rzecz powiem. Mhm. Ja proponuję, zawsze bardzo często pada to pytanie, które pan zadał z Poznania. Wiele osób właśnie mówi, w jaki sposób argumentować, wtedy gdy rozmawiamy szczególnie z niezdecydowanymi. Ja polecam państwu przeczytać exposé Donalda Tuska. To nie jest trudna lektura, tam jest stek obietnic. I naprawdę, ja tylko podam jedną rzecz. Naczelną zasadą podam tylko, proszę państwa. No jest długie, ale wystarczy tak. Obietnica i teraz, proszę państwa, zderzenie z rzeczywistością. Przecież żyjemy w tej rzeczywistości, prawda? Przez 4 lata rzeczywistości, którą on obiecał Tusk.
Uwaga, pani poseł Beata Kempa namawia do czytania...
Namawiam, ale ja podam jeden fragment. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych, powiedział to Donald Tusk. Proszę państwa, i co mamy? Rząd nie prowadzi działań na rzecz obniżenia podatku, bo ja tego nie czuję. Państwo chyba też w portfelach wiecie, jak to wygląda. Podatek. A przecież podwyższył mamy, tak doskonałym przykładem jest podatek VAT. I takich kwiatków znajdziecie państwo więcej. To są doskonałe argumenty. To samo pamiętacie państwo. Donald Tusk exposé. Trzeba także stworzyć zachęty, by czasowi migranci wracali do kraju. No ilu ich wróciło tak naprawdę, proszę państwa, do kraju z powodu tych zachęt, tak? Czy państwo stworzyło takie mechanizmy, żeby chętnie nasi młodzi ludzie wracali do kraju, tutaj tworzyli piękną, wspaniałą naszą ojczyznę? No dlatego, tak jak mówię, zachęcam w tym sensie, żeby mieć argumenty w rozmowie z tymi właśnie niezdecydowanymi.
Jeśli mi państwo pozwolicie, to chciałabym jeden cytat z exposé Donalda Tuska przywołać. Otóż Donald Tusk powiedział, że jeśli chodzi o prezydenta Rzeczpospolitej, chodziło o prezydenta Lecha Kaczyńskiego, możemy się nie zgadzać, ale na miłość boską, tam gdzie chodzi o interes naszej ojczyzny, bądźmy zawsze razem. Mhm. A potem jego szef kancelarii odmawiał prezydentowi samolotu w locie na szczyt Unii Europejskiej.
Pan poseł Adamczyk?
Opłaty autostradowe, o które pytał radiosłuchacz, nasz słuchacz z Poznania. Oto na przestrzeni ostatnich kilku lat posłowie Prawa i Sprawiedliwości występowali w różnej formie, a to pisali zapytania, interpelacje poselskie kierowane do ministra infrastruktury, a to do premiera Tuska. A to wreszcie podnosiliśmy ten problem na posiedzeniach Komisji Infrastruktury czy w czasie debat sejmowych. Dlaczego w Polsce opłaty za przejazd autostradami są jedne z najdroższych w Europie? Porównując dochody z koniecznymi wydatkami ponoszonymi za przejazd autostradami, to one są naprawdę najwyższe w Europie. I oto wielokrotnie słyszeliśmy z ust wysokich urzędników Ministerstwa Infrastruktury, zastępców Cezarego Grabarczyka, że resort przystąpi do renegocjacji umów w tym zakresie, że podejmą rozmowy z koncesjonariuszami, bo to przecież do obowiązków ministerstwa, do obowiązków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, która podlega Ministerstwu Infrastruktury, należy dyskusja z koncesjonariuszami na temat wysokości pobieranych opłat za przejazd autostradą. Niestety, minęło kilka lat i też nic. To kolejne puste obietnice, bo to powinno być, drodzy państwo, tak. Opłaty powinny być dostosowane do możliwości tych, którzy je ponoszą. I oto nie powinniśmy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy kierowcy uciekają z autostrad, starają się ominąć wszelkim możliwym sposobem, no chyba, że już takiego nie ma, no więc wjeżdżają, płaczą i płacą, to powinno być tak, że każdy z nas powinien wybierać. Wjeżdżam na autostradę, to niezbyt dużo kosztuje, ale dzięki temu mam bezpieczny, szybki, ekonomiczny przejazd. U nas to wszystko postawione jest na głowie. My to zmienimy.
I kolejny telefon, proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy.
Prosimy, panie Zbigniewie.
Witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych w studiu. I mam takie trzy sprawy, mianowicie szybciutko. Pierwsza sprawa, czy Państwo wiedzą, ja to wyczytałem w opracowaniu historycznym, iż zamach lotniczy to nie był pierwszy obecny teraz na prezydenta i 95 osób. Pierwszym był zamach na 16, na proces 16. Samolot, który wiózł do Moskwy, miał się rozbić. Moskwa ich nie przyjęła, lądowali, cudem wylądowali w polu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, bardzo według mnie ważna sprawa, chciałbym, żeby ktoś z Państwa omówił sprawę mężów zaufania na wybory. I trzecia, ostatnia sprawa, czy warto rozmawiać z Urkami, w tym wypadku ziomalem Nergala. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
To jest, myślę, że podstawowa rzecz, to jest zapewnienie, żeby wybory były uczciwe, bo jak pamiętamy, w Brukseli z urny wyborczej wyjęto o 100 kart do głosowania więcej niż wydała komisja. Pamiętamy, co działo się w Wałbrzychu, kiedy kupowane były głosy. Pamiętamy, co wydarzyło się, tu pan dzwonił z Warszawy, komendant policji na Białęce warszawskiej, podejrzany o zabójstwo. W jego samochodzie znaleziono karty do głosowania z wyborów samorządowych. W związku z tym to jest niezwykle ważna sprawa. Prawo i Sprawiedliwość, w każdej komisji wyborczej będziemy mieć swojego męża zaufania, bo tylko w ten sposób można patrzeć na ręce, władzy na ręce również. I wbrew temu, co mówią niektórzy, że to jest taki brak zaufania. Nie, to jest bardzo demokratyczna postawa, dlatego że to obywatele przecież angażują się w proces wyborczy. Jest to bardzo demokratyczne, bardzo obywatelskie. Dlatego zachęcam wszystkich tych, którzy chcieliby poświęcić swój czas, bo to trzeba poświęcić swój czas i swoją uwagę do tego, żeby nawiązali kontakt z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, tak żeby w każdej obwodowej komisji wyborczej był mąż zaufania. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, no, to niewątpliwie przyczyny katastrofy trzeba wyjaśnić i miejmy tego świadomość. Nikt poza Prawem i Sprawiedliwością, poza rządem Prawa i Sprawiedliwości tych przyczyn nie wyjaśni. Widzimy, jaka jest podstawa rządzących. Rzeczywiście będzie bardzo trudno, bo przecież dowody w tej sprawie wciąż są w Rosji, czy to oryginały czarnych skrzynek. Zresztą sam minister Miller zgodził się na to, żeby oryginały czarnych skrzynek były do kiedy? Do czasu zakończenia procesu sądowego w Rosji. Czyli do kiedy? No nie wiadomo, ale bardzo długo. Bardzo długo. Wrak samolotu niszczeje w Rosji. Kiedy w 1988 roku doszło do katastrofy nad Lockerbie, to wówczas pieczołowicie postarano się, żeby został odtworzony ze szczątków samolotu ten samolot. I dzięki temu specjaliści ustalili powody tej katastrofy. W przypadku katastrofy z 10 kwietnia ubiegłego roku przecież miejsce, w którym doszło do katastrofy, też zostało zmienione, zacierano ślady, wycięto drzewa w miejscu, gdzie doszło do katastrofy, a więc wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość daje gwarancję tego, że przyczyny katastrofy zostaną wyjaśnione.
Jeśli chodzi o trzecie pytanie, sądzę, że pan kierował je przede wszystkim do mnie, bo to potocznie można by było nazwać tak, że ja prowadziłam rozmowę ze Sławomirem Nowakiem. I otóż powiedziałabym tak. Pomorze jest szczególnym regionem. Świętej pamięci prezydent nazywał je taką Bawarią Platformy Obywatelskiej, czyli matecznikiem Platformy Obywatelskiej. I prawdę powiedziawszy, bardzo trudno jest przebić się Prawu i Sprawiedliwości bez dokonania konfrontacji z Platformą Obywatelską akurat w tamtym regionie. tak się złożyło, że ja jestem tam jedynką, a Sławomir Nowak jest jedynką Platformy Obywatelskiej. Sztaby wyborcze zaprojektowały tę debatę tak, że tak naprawdę była to rozmowa z dziennikarzami, bo oni zadawali pytania. W zasadzie było niewiele interakcji między nami. Owszem, zdarzały się riposty, ale to były riposty tylko. I była rozmowa z widownią. Po naszej stronie na widowni siedzieli w tej puli, która była przydzielona w holu Politechniki, siedziały ważne osoby z lokalnej społeczności. Po stronie Platformy Obywatelskiej powiedziałabym, było trochę inna była to widownia i to mnie bardzo to mnie cieszyło, że też można było zobaczyć, że różne grupy społeczne popierają Prawo i Sprawiedliwość. A poza tym myślę, że zarówno widownia, jak i telewidzowie kilku stacji telewizyjnych, radiosłuchacze, mieli okazję do porównania argumentów. Ja sama się wahałam, czy należy zgodzić się na tę debatę. Poddałam się jej. Nie sądzę, żeby w wielu innych miejscach była taka potrzeba, ale w tym szczególnym, właśnie na Pomorzu, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło się tam przebić, sądzę, że była potrzebna.
Bardzo dziękuję, minister Anna Fotyga. Proszę Państwa, w tym miejscu w naszym programie przewidziana jest zwykle modlitwa na zakończenie dnia i ona kończy rozmowy niedokończone, ale będziemy jeszcze kontynuowali te rozmowy po północy. Państwa serdecznie zapraszamy. Proponuję, byśmy w ramach tej modlitwy na zakończenie dnia wspólnie w intencji naszej ojczyzny, w intencji Polski, pomodlili się, jak tutaj jesteśmy w studio, jak Państwo są przed radioodbiornikami, o mądrość, o solidarność, o roztropność dla wszystkich Polaków i za naszą ojczyznę. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko,
módl się za nami.
Wszyscy święci i błogosławieni patronowie naszej ojczyzny,
módlcie się za nami.
Bardzo dziękuję za tę część. Pani dr Zuzanna Kurtyka, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, kandydat niezależny do Senatu, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie. Była naszym gościem pan przewodniczący Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, były szef kancelarii premiera i kandydat Prawa i Sprawiedliwości z okręgu okołowarszawskiego. Pani minister Beata Kempa, była wiceminister sprawiedliwości, kandydat na posła z okręgu świętokrzyskiego. Pani minister Anna Fotyga, minister spraw zagranicznych, przewodnicząca Komitetu Integracji Europejskiej, szefowa kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego i była członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, kandydat na posła Rzeczypospolitej z Gdańska, Sopotu i okręgu. Pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych i kandydat na senatora z Zamościa i okolic. Pani minister Barbara Bubula, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do 2010 roku, kandydat na posła z Krakowa i części województwa małopolskiego oraz pan poseł Andrzej Adamczyk, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, kandydat na posła z Krakowa i części województwa małopolskiego. Z naszymi gośćmi będą Państwo mieli okazję jeszcze rozmawiać. Już teraz zapraszam, a przed nami wiadomości.